4 trąbienia i 3 trąbienia biady. 7 aniołów ujrzałem w widzeniu, którzy przed Bożym stoją obliczem, i dano im 7 trąb ku trąbieniu. Zaś inny anioł miał kadzielnicę złotą, i przed ołtarzem stanął on złotym, wiele kadzidła dano mu po tym, by ofiarował je wraz z licznymi modłami świętych zanoszonymi na złotym ołtarzu tam postawionym przed Bożym tronem. I wstąpił wonny dym wraz z onymi modłami świętych zanoszonymi z ręki anioła tam kadzącego przed Boga samego. Żarem z ołtarza jest napełniona ręką anioła kadzielnica ona. Przez niego zrzucona jest potem na ziemię, a skutek tego był okazały. Błyski, głosy i gromy wówczas nastały i ziemi trzęsienie. A oni anieli, co 7 trąb mieli, sposobni byli, aby trąbili. W powyższych wersetach nauka nam dana jest bardzo ważna na czasy końca. Ona pochodzi od Boga i Pana, dla klasy Jana jest pouczająca. Ona wskazuje, że świętych wołania z dymem kadzidła wonnego złączone weszły do uszu zastępów Pana, bo są przyjemne i spełnią się one. Z ziemi, co cieniem jest śmierci pokryta, w grzechu, w cierpieniach od wieków spowita, wciąż płynie kościoła modlitwa stęskniona do Pana, by była wreszcie spełniona wzniosła modlitwa, co pańską jest zwana, co kościołowi jest przekazana. W niej jest królestwo zapowiedziane, co z nieba przyjdzie, gdyż ziemi jest dane, by wola Boża na ziemi też była, tak jako w niebie się stale pełniła. Na ziemi możni tyrani byli, lud sprawiedliwy bili, męczyli. Pomsta im wielka jest zgotowana w powtórnym przyjściu Chrystusa Pana, bo skargi, wołania strapionych żeńców, co pola ich żelli, zapłaty nie mieli, weszły do uszu Pana zastępów. Pomsta zaiste taka przyjść miała, już 5 pieczęć ją zwiastowała. Gdy 5 zdjął pieczęć, me oczy widziały dusze pobitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa także swojego i wielkim głosem tak zawołały. Dokądże, Władco Święty prawdziwy, nie sądzisz, choć jesteś tak sprawiedliwy i nie mścisz krwi naszej jeszcze nad tymi, którzy mieszkają na ziemi? W wszyscy z nich szaty białe otrzymali. Im też rzeczono, by odpoczywali, czas mały jeszcze, by pełny wreszcie był poczet współsług i braci onych, życia jak oni też pozbawionych. Nieprędzej bogaczy pan ustatkuje, a swe narzędzia ku temu zgotuje. Gdy jasny pańskiej świt obecności począł rozpraszać mroki ciemności, z ołtarza złotego, który przedstawia Chrystusa samego, na ziemię węgle ogniste spadały, ogniste prawdy spowodowały, ruch umysłowy, uczuć spiętrzenie, działania gniewne i spory wieczne, do rewolucji dążąc społecznej, co symbolicznym jest ziemi trzęsieniem. Gdy wtóra obecność pańska nastała, chronologiczny początek swój miała, roku pańskiego 1874, w Rosji najbardziej się nadawała klasa robocza, by z niej powstała armia do owej pomsty dziejowej. I już w rok później, czy nie jest sensacją, że pierwszą w Rosji organizacją był Południowo-Rosyjski Związek Robotniczy. Powstały w Odesie, zaś drugi się liczy, Północny Związek Robotników Rosyjskich, który już po nim w 2 lata później był założony w Petersburgu. I trzecia z rzędu także powstała, Wyzwolenie Pracy swą nazwę miała. To pierwsza w Rosji marksistowska była organizacja, z czego się chlubiła. W 83 roku powstała, a Plechanowa na czele swym miała. Lat 17 miał Lenin młody, kiedy zapragnął roboczej swobody, za udział w rozruchach aresztowany i na zesłanie był nawet skazany. By ruch roboczy był zjednoczony, bardziej w idei swej umocniony, potrzeba było wysiłku wielu, by do wspólnego dobiegnąć celu. Wyrazem stale rosnącej siły ich zjazdy były. Zjazd pierwszy organizacji socjaldemokratycznych odbył się w Mińsku, ale nieliczny, 1898 roku pańskiego delegatów mało w nim uczestniczyło. Zaledwie 9 ich wówczas było. Na owym zjeździe zapadła uchwała, by Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, SDPRR, powstała. Lecz według Lenina to partia ona nie według zasad była stworzona. Lenin wytyczył plan zbudowania partii marksizmu według swego zdania. W tym celu powstało pismo Iskra zwane, które z zagranicy kolportowane do kraju było, by utworzeniu partii służyło. Partii wolnej od wpływów ją hamujących i inną taktykę jej sugerujących, by klasa robocza słowem zapalona do rewolucji była sposobiona, by hasło Marksa, Engelsa w świat roboczy rzucone. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! W krew klasy roboczej wpiło się one. To pismo Iskra iskry rzucało, ogniem idei lud zapalało. 1903 roku pańskiego były obrady zjazdu drugiego. Tam program Iskry poważnie był brany pod jego obrady, dyskutowany był program minimum. Zjazd ten uchwalił, by naród cesarza władzę obalił. Program maksimum zakładał zniesienie pańszczyzny i obszarników ziemi pozbawienie, by klasy społeczne zniesione były, by socjalizmu idei siły odnowę społeczną uskuteczniły. Na tymże zjeździe była stawiona do zatwierdzenia też teza ona, dyktatury proletariatu, który ocali zdobycze ludu i snadnie obali wrogów klasowych i wszelkie siły, co by idei przeciwne były. Za ową tezą większość ich była, zaś mniejszość sprzeciw swój wyraziła, co w konsekwencji spowodowało, że podzielenie się w partii nastało. Ci w mniejszej liczbie są mniejszewikami, zaś ci liczniejsi bolszewikami. Na drugim zjeździe rzecz ważna się stała. Tam bolszewizmu partia powstała, proletariacka, rewolucyjna i druga owa, burżuazyjna i ugodowa. Przez bolszewików zjazd trzeci zwołany był, lecz mniejszewicy nie byli na nim. Odbył się 1905 roku pańskiego. Zjazd wiele poświęcił uwagi onemu, ruchowi chłopów wciąż rosnącemu, by go pozyskać do nieuniknionego powstania zbrojnego. Chłop ma być w ideę tą uzbrojony, aby był dobrze uświadomiony, że interesy burżuja wiejskiego wciąż biją w niego. Zjazd też szczególną taktykę uchwalił, by z burżujami cara obalił. A kiedy car będzie już obalony, na mniejszewików przyjdzie kolej onych. Gdy moc ich następnie po carze upadnie, dyktando proletariatu uchwyci sters na dnie. Roku 1906 były obrady zjazdu czwartego, zjednoczeniowego. Zjazd dążył do ujednolicania frontu oraz podsycania wciąż rosnącego ruchu robotniczo-chłopskiego, rewolucyjnego. Działania plan wówczas był wytyczony, gdy car już swej władzy będzie pozbawiony. Program agrarny był opracowany, on swoim ostrzem był skierowany, by stary system własności stworzony był całkiem zburzony. Konfiskata na stanie dotychczasowej ziemi cerkiewnej, klasztornej, apanażowej, państwowej, gabinetowej, czyli urzędniczej i obszarniczej. Komitety chłopskie upoważnione przejmować będą wówczas ziemię one. W dalszym zaś planie jest przewidziane, by państwu ziemie były przekazane. Następnie roku 1907 były obrady zjazdu piątego. W Londynie miejsce obrady te miały, co linię taktyki partii określały. Wówczas to w kraju rewolucja była, połowę Rosji w swój wir chwyciła. Jednak rewolta się nie udała, choć wojsku i marynarce zwolenników miała. I uciekł Lenin z kraju ojczystego poza granicę, by do 17 roku do kraju listy pisywał, by znów do rewolty lud pozyskiwał. Gdy o trąbieniach aniołów mówimy, ustalić początek tych trąbień musimy. Zjazd drugi, na którym się narodziła radykalna partia bolszewizmem zwana, początkiem trąbienia aniołów była, jej ta zaszczytna rola jest dana. Zjazdy drugi, trzeci, czwarty, aż do piątego to rozwój ruchu rewolucyjnego. W czterech pierwszych aniołach jest ukazany przez pana nad pany, bo tylko taka partia przez panów pana do pomsty dziejowej jest. Pierwszego anioła słyszałem trąbienie. Grat twardy, co stał się, był ukazany i ogień też snadnie z krwią pomieszany. i z góry zrzucono to wszystko na ziemię, a trzecia część ziemi i drzew też zgorzała i trawa zielona spalona została. Program minimum z iskry zrodzony na drugim zjeździe był uchwalony. Zawierał prawdy twarde, ogniste i krwawe, bo niosą śmierć oczywiste, staremu rzeczy porządkowi snadnie, pod których ciosem świat stary padnie. Organ awangardy robotniczej iskra wzniecała w krąg ogień rzecz oczywista i twardą prawdą jak grad waliła, by ziemię i drzewa i trawę paliła, by w społeczeństwie duży i mali swoją zieloność zaraz tracili, to jest sympatię, gdy się sycili, tą propagandą wnet umierali. Nie literalnie, lecz obrazowo, bo symboliczne jest owe słowo. Tak program maksimum był planowany, by lud roboczy był pozyskany. Tezy bolszewików stanowcze były, zdecydowanie do celu dążyły. Przykładem tego jest wyłoniona na drugim zjeździe teza sławiona o dyktaturze proletariatu, co twardą była i rozłam w partii nawet zrobiła. Słyszałem trąbienie anioła wtórego. Na skutek tego góra jakoby, co ogniem pałała, w morze wrzucona została, a trzecia część morza, co ją pokryła, w krew się zmieniła. Okręty, co wtedy na morzu pływały, też w jednej trzeciej zniszczone zostały. Gdy trwały obrady zjazdu trzeciego, przez bolszewików utworzonego, Rosja cesarska w opałach była rewolty społecznej, co się szerzyła od roku 1905 aż do 7. Obrady zjazdu do tego zmierzały, aby front wspólny był utworzony z mniszewikami, bo był skłócony, by krwawą propagandą lud zyskał cały. Szczególnie chłopstwo, co morzem było, by się cesarstwo w nim zatopiło, jakoby góra ognista ona do morza krwawego, co była wrzucona. W morze tym różne stwory pływały, co życie miały. Lecz gdy ideą tą były skażone, wnet pozyskane dla niej były one. Nieużyteczne się one stawały dla feudalizmu, one zdychały. Okręty różne, jak wizji jest dane, też były snadnie pozatapiane. Organizacje to były społeczne, które zostały tak przedstawiane, jakoby dla ludu nie były one, lecz były wsteczne, bo one wspierały krwiopijców kasy po wszystkie czasy. W zniszczeniu okrętów i ich zatopieniu, jak ukazane jest w objawieniu, lekcja się mieści, że akcja ona w ówczesny porządek była wymierzona, w porządek społeczno-organizacyjny, finansowy, państwowy, burżuazyjny. To były cele zjazdu trzeciego, strąbienia drugiego.
Thank you.
Trzeciego anioła z kolei słyszałem, kiedy zatrąbił, a potem ujrzałem ogromną gwiazdę, gwiazdę płonącą, jako pochodnię w dół spadającą. Z nieba spadała bezsilna, bezwładna, na jedną trzecią rzek ona padła. Spadła z wysoka na rzeki rodne i źródła wodne. Gwiazda imieniem Piołun się zwała, a trzecia część wód, część to nie mała, Piołunem się stała. A ludzie, którzy tą wodę pijali, od onej gorzkości trupem padali. Na zjeździe czwartym znów się ścierały dwa skrzydła ruchu ideologicznego, bo różne podejście do wspólnej miały w sprawie rewizji planu agrarnego. Burżuazyjny, wciąż stosowany system agrarny, miast oczyszczenia lub ulepszenia czy uleczenia, miał być od gruntu zlikwidowany. Program był jasny, wytypowany na czwartym zjeździe, w trzech punktach ujęty, który wywłaszczał kler i wszepany z ziem posiadanych, by chłop dotknięty ideą krwawą zagrabił ziemię, by jego była, która krwiopijcom zyski mnożyła. Te śmiałe plany do tego zmierzały, by rewolucję burżuazyjno-demokratyczną przemienić w rewoltę socjalistyczną. One to walnie i radykalnie burzyły podstawy autokratycznej, kapitalistycznej oraz cerkiewnej, niezbyt moralnej władzy i egzystencji też materialnej. Nawzajem wspierały się władze one, aureolą świętości będąc otoczone. Car głową ustroju był cerkiewnego, a cerkiew swym wpływem wspierała znów jego. One wspierając się wzajem w potrzebie, jak jasna gwiazda świeciły na niebie. Teraz obdarci z onej to świętości, runąć na ziemię mieli z wysokości, jako krwiopijcy byli przedstawieni, przeto goryczą byli napełnieni. Jak jest w trąbieniu anioła trzeciego i w planowaniu zjazdu czwartego, runąć wnet miała gwiazda rozogniona, Piołunem zwana na źródła i rzeki, których wody goryczą napełniła ona, aby już powstać nie mogła na wieki. Spadając na rzeki i źródła wskazała na źródła egzystencji dotychczasowej, gdyż do chwili owej swój świetny żywot im zawdzięczała. Upadek Piołunu zaplanowany na czwartym zjeździe i ukazany w trąbieniu trzecim między innymi zwiastun to pewny upadku doktryny, że Kościół z królami od czasu dawnego, arystokracja także rodowa i oczywiście też finansowa, z rozporządzenia rządzą Bożego. Nastało trąbienie anioła czwartego, a skutkiem tego trzecia część słońca została rażona, Część trzecia księżyca też była zaćmiona. Część trzecia gwiazd także jaśnieć przestała i w nocy podobna rzecz też się miała. Na zjeździe piątym podjęte uchwały na długie czasy przewidywały zadania partii, by dzieło one w idei zrodzone było pomyślnie przeprowadzone, by nie chybiło, lecz zwyciężyło. Powyższy werset nas informuje, że walka z religią też miejsce zajmuje i to nie błahe w programie onym w idei zrodzonym. Bolszewizm w programie i to zakłada, że walkę z religią też podjąć wypada przez tłumaczenie, uświadomienie, by wreszcie prysło otumanienie ludu prostego, co w wierze żyje i tą gorzałką religii wciąż pije. Religia jest jedną z odmian wstecznego ucisku, co gniecie człowieka biednego, co pracą dla innych jest przytłoczony, a sam jest biedny, osamotniony. I to marksiści mówią bez trudu, że każda religia to opium jest ludu. To powiedzenie jest Marksa samego, to kamień węgielny idei jest jego. Religia to rodzaj gorzałki duchowej, do której ucieka się lud strapiony, gdy od bogaczy jest uciśniony, od rzeczywistości ucieka surowej, topiąc w religii swe ludzkie oblicze, potrzebę życia, by nie był niczym. Teza Lenina jest bardzo ceniona przez proletariat socjalistyczny, gdy twierdzi, że prasa, co poświęcona jest jego idei, to materialistyczny i ateistyczny wpływ ma wywierać, bo w dziele mu danym walczącego ateizmu ma być organem. Ogromne słońce, choć tak gorące, źródłem jest przecie światła jasnego, bez niego życia nie ma żadnego. Na Ewangelię przeto wskazuje, bo ona zwiastuje światło i życie, które da światu Chrystus obficie. Księżyc, co świeci czasu nocnego, on światła w sobie nie ma żadnego. Lecz słonecznego jest światła odbiciem, co ciepło daje, daje i życie. To obraz piękny zakonu Bożego, co życia w sobie nie ma żadnego, bo zakon obrazem jest tylko i cieniem na rzeczy przyszłe, bo wypełnieniem, rzeczywistością jest tylko Chrystus z całą pewnością. Gwiazdy, co ziemię też oświecają i na nią potężny wpływ wywierają, to światła duchowe Kościoła Bożego, co świecą swym światłem do dnia dzisiejszego. Przez Pana samego są wszyscy wybrani, apostołami przez Pana są zwani. Duchem wzmocnieni i wiarą silni i w nauczaniu są nieomylni. Ateistyczna propaganda ona, socjalistycznym planem złączona, w cerkiew rosyjską uderzyć miała, co tron cesarski podtrzymywała. Mocna krytyka ateizmu była, gdy w słońce prawdy taranem waliła. Waliła w księżyc, co zakon przedstawia, i gwiazdy apostołów jasności pozbawia. A kler cerkiewny, co nie miał dość siły, by temu sprostać, bo jego były te sprawy nie takie, jakby należało. Wszak im się też wiele ucz przyglądało. Skutek działania był przewidziany, bo ustrój kościelny był załamany. We wszystkich wersetach tyczących trąbienia czterech aniołów jest pełny znaczenia, szczegół do trzeciej części nawiązujący, ważne znaczenie zawierający. Ta 1/3 do Rosji się tyczy, bo Rosja w rzędzie trzecią się liczy w podziale chrześcijaństwa w poniższym zestawie: katolicyzm, protestantyzm oraz prawosławie. Tymże sposobem nauka ona w trąbieniu czterech aniołów zamkniona na armię pańską wyraźnie wskazuje, socjalistyczno-ateistyczną, którą gotuje. Ona ma jego pełnomocnictwo, aby dziejowe swe posłannictwo spełniła snadnie, pod której ciosem świat stary padnie. Słuchajmy nauki, jakiej udziela Pan przez znanego proroka Joela. Dmijcie w trąbę na Syjonie, na mej górze świętej onej. Niechaj drżą i się lękają wszyscy, co w kraju mieszkają. Bo nadchodzi dzień Jehowy, jest już bliski, jest gotowy. Dzień ciemności i dzień mroku, dzień pochmurny, dzień obłoku. Jako ranna zorza, która rozciąga się po wszech górach, tak lud wielki z wielką siłą, jakiego jeszcze nie było. Od początku, a i po nim, też nie będzie do pokoleń. Przed nim ogień wszystko żrący, za nim płomień gorejący. Ziemia przed nim żyzna, tłusta, jak sad Eden piękna stoi, ale po nim będzie pusta, nic się przed nim nie ostoi. Kształt ich taki jak kształt koni, bieżą jako jezdni oni. Po górszczytach podskakują, jak rydwany turkot czynią. Jako płomień trzaskający, ściernisko pożerający, jako lud potężny zgrany i do bitwy zgotowany. Lękać się narody będą, wszystkie twarze przed nim zbledną. Ruszają jak bohaterzy, wdrapią się na mury, wieże. Każdy drogi swej pilnuje, ścieżki swej nie ustępuje. Nie wyprze jeden drugiego, lecz pilnuje toru swego. Choć na oręż natrafiają, łamać szyków swych nie dają, a na miasto napadają, szturmem mury zdobywają. W okna domów też wpadają, jak złodzieje się wdzierają. Przed nim ziemia drży strwożona, niebo trzęsie się jak ona. Słońce, księżyc są zaćmione, gwiazdy tracą blask jak one. Pan wydaje głos do swego wojska bardzo potężnego. Mocny bowiem ten się czuje, kto te słowa wykonuje. O, jak pański dzień jest wielki, każdy z ludzi tak zawoła. Jakże straszny, rzecze wszelki, któż go przetrwać z ludzi zdoła? I widziałem i słyszałem orła jedynego przez pośrodek nieba przylatującego, gdy głośno wołał: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi. Uważać wypada dla głosu trąb aniołów, bo trzej zostają, co trąbić mają. Lud Boży jak orzeł apetyt mający, dalekowzroczny, przewidujący, twardym pokarmem będąc skarmiony, wiedział, że wkrótce będzie skończony okres ogromny, czasy pogan zwany, więc głosił, że idzie czas obiecany Królestwa Bożego, co uszczęśliwi człowieka każdego. Lecz pierwej przyśmiały trzy klęski znane, w powyższych wierszach zacytowane. Wojna, rewolucja, anarchia, trzy biady zostały, co stary porządek wnet zburzyć miały. Lud Boży jak Eliasz na górze stojący, widział trzy biady, wiatr góry walący, skały druzgoczący, ziemi trzęsienie i ognia palenie oraz głos cichy i wolny, zwiastun szczęsnego Królestwa Bożego. Powyższą naukę o trąbach i biadach sumować wypada. Czterech aniołów pierwszych trąbienie to bolszewizmu wzrost i krzepienie. Trąbienie aniołów trzech do siódmego to dalszy rozwój ruchu roboczego, któremu wojny światowe sprzyjają, nie umniejszają, lecz powiększają. One wzmacniają go do onego walki dnia Boga Wszechmogącego, Armagedonem także zwanego. Biada pierwsze. Gdy anioła piątego nastało trąbienie, ujrzałem, jak gwiazda upadła na ziemię. Upadła z wysoka, bo z nieba samego. Imię jej Piołun, z trąbienia trzeciego. Lecz choć upadkiem była pokarana, zaraz sposobność ta była jej dana, że kluczem jej danym się posłużyła i studnię przepaści nim otworzyła. Wnet buchnął dym studni jak z pieca wielkiego. Zaćmiło się słońce, powietrze od niego, a z dymu, z czeluści przepaści podziemnych wnet wyszły szarańcze o kształtach znamiennych. Dano im siłę, że były mocnymi, jako skorpionów jest siła na ziemi. Rzeczono im także, by nie szkodziły i jadem swoim nie wyrządziły szkód świeżej trawie, ni żadnej zieleni, ani też drzewom, co rosną na ziemi, a tylko ludziom, co źle się sprawiają i Bożej pieczęci na czołach nie mają. Dane też było im to polecenie, aby sprawiły wielkie udręczenie przez 5 miesięcy, bo skorpion, gdy nakłuwa, to człowiek okropne katusze odczuwa. W dni owe śmierci będą szukać, ale poszukiwanie nie uda się wcale. Choć śmierci spragnieni będą ludzie wszędzie, lecz śmierć na ten czas omijać ich będzie. Z wyglądu, z kształtu szarańcze owe, jak konie odważne, do boju gotowe. Na głowach jakoby wieńce złote miały, a twarze też jakby ludzkie posiadały. Na głowach kobiece długie włosy były, gębami zbrojnymi w lwie zęby szczerzyły. Z przodu żelazne ich zabezpieczały, niby pancerze, które posiadały. Szum skrzydeł, jak łoskot wozów wielokonnych, do boju pędzących, walecznych, niezłomnych. Ogony i żądła skorpionowe miały, by 5 miesięcy szkodę wyrządzały. Króla przepaści miały też strasznego, którego Abaddon było imię jego po hebrajsku, zaś Apolion z greki się mianuje, jak natchniony opis k temu nawiązuje. Taki to koniec był biada pierwszego. Lecz idą następne, dwa gorsze od niego. Lecz gdyby ktoś zechciał z następnych coś umieć, ten musi z nich pierwszą dogłębnie zrozumieć. Bo opis powyższy zbyt trudnej jest mowy. Zrozumieć go może zmysł tylko duchowy, który w tajniki słowa się wpatruje i wypełnienia słów pańskich pilnuje. Gdy na zegarze boskim już wybiła godzina słuszna, aby się spełniła mowa prorocza słów pańskich ksiąg świętych, słów pełnych mądrości, tajnych, niepojętych. Oto rządy pogan od wieków trwające, autokratyczne, do czasu rządzące, upaść wreszcie musiały po długim rządzeniu, gdy szczęścia nie dały żadnemu stworzeniu. W miejsce babilońskiego, Medopersów, greckiego, cesarstwa rzymskiego, wreszcie papieskiego, Bóg swoje królestwo ustanowi wszędzie, w którym sprawiedliwość wieczna rządzić będzie. Tam rządzić będzie Chrystus, co moc z góry otrzymał wielką, gdy powstał i który z malutkim statkiem rządzić będzie z nieba przez tysiąclecie, gdyż tego potrzeba jest przewidziana, bo ludzkość spowita grzechem i śmiercią ma powstać do życia nowego, jak w Bożym jest planie, bo to od wieków dawnych przewidziane. Królestwo przyjdzie jak głos cichy, wolny i uspokoi lud gniewny, swawolny. Z Syjonu da prawo, a słowo tam żywe wyjdzie z Jeruzalem, rozumne, prawdziwe, przez świętych sposobionych od pokoleń wiela, od Abla prawego do Jana Chrzciciela. To święci ojcowie wzbudzeni, a zatem jak ziemi książęta będą rządzić światem. Lecz zanim panować będą owi święci, despoci tego świata będą usunięci przez Pana, co władcą jest kręgu ziemskiego, nie ścierpi on krzywdy, pomści ubogiego. Do tego on użył wrogie światu siły, by z wielką furią w możnych uderzyły. Od wieków dręczone robotnicze masy ruszyły do czynów ostateczne czasy. One się tajnie konsolidowały, choć rosło napięcie u pustyni miały, siły niespożyte w wielkich masach tkwiące, w partii zjednoczone, rewolucjonizujące. Przyszedł ogłoszony czas już wielokrotnie, że łaska pańska pierzchnie bezpowrotnie. Od rządów świata czasu proroczego, roku pańskiego 1914. Pierwsza wojna światowa była progiem czasów, przedtem względnie spokojnych, potem ambarasów wciąż się piętrzących, jak wód morskich fale, które śladu z gór rządów nie zostawią wcale. Czas to wydarzeń tragicznych, straszących, które sen zdejmują z ucz ludzi myślących. lecz Boże Królestwo nie przyjdzie pierw z nieba, aż wicher, trzęsienie i ogień wyniszczą, co trzeba. Dla mas roboczych czasy się ziściły, bo czasu wojny władzę uchwyciły w Rosji cesarskiej siły połączone, mieńszewików i bolszewików w tym celu złączone. I stało się wtedy, co stać się musiało, co pańskie objawienie przedtem nam podało, że gwiazda spadła z nieba wysokiego. Upadek to cara Mikołaja II. Dynastia Romanowych, co trwała lat 300, upadła na zawsze. Rzecz to oczywista. Padła gwiazda piołun z nieba wysokiego. Gorycz napełniła wszystkich chwalców jego. Mocą pańską uderzon, któż go wskrzesić zdoła? On gwiazdą goryczy ruskiego kościoła. Nie pomogły zabiegi mas żołdactwa ani modlitwy cerkiewne. Boże, car, ja chraniej! Upadek cara dał te sposobności, że rząd tymczasowy, rząd większej wolności, zwolnił więźniów, których więzili cesarscy siepacze. Tak wolność zyskali komuny działacze. Wyszli z podziemia pracy skrytej, nielegalnej, do działalności prawnej, oficjalnej. Patrzmy, jak słowo pańskie wielkie jest i silne, i jakoż jest mądre i precyzyjne. Ten klucz, który gwiazda w ręce swe ujęła, to władza tymczasowa, co po niej rządy swe objęła. Że kluczem przepaści studnię otworzyła, to wolność działania dla komuny była. Lecz masy, co mocne cesarstwo zniszczyły, pod względem idei wielce się różniły. Oni umyślnie przestali się kłócić, by wspólnym wysiłkiem cara z tronu zrzucić. Lecz teraz, gdy cara władzy pozbawili i wraz z rodziną wszystkich rozstrzelili, wnet po staremu zaczęli się spierać, ideologiczny wpływ na się wywierać. Bolszewicy strategię dawno wymyślili, by z burżujami cara obalili, a potem burżujski rząd obalą snadnie, by sami nad Rosją rządzili wszechwładnie. Taka to walka się wytworzyła, bo propaganda bolszewików była gryząca i ciemna, jak dym z pieca wielkiego, co wyszedł ze studni miejsca przepastnego. Co chcieli, dokonali, według tajnej zmowy. Runęli szturmem na pałac zimowy. Wielki się ich wysiłek nagrodził stokrotnie. Rząd feudalno-burżuazyjny upadł bezpowrotnie. Wydarzenie owe potomność zachowa, bo wielka socjalistyczna rewolucja październikowa od pana się stała i czasu słusznego, roku 1917. Porządek objawień nie pozbawion sensu. Wypełnienie w historii jest bez precedensu. Wszak szarańcza, co z dymem hurmem wystąpiła, to komuna, co w tym stworze ukazana była. Szarańcze jak skorpiony stały się mocnymi. To bolszewizm, co siłą chwycił władzę ziemi. Oni, jak skorpiony, żądłami szkodzili, tym żądłem ateizm, nim to pustoszyli, umysły mas ludzi, co znominalnieli, i duchem uwielbiać Boga nie umieli. Marksiści z niewiary wielce się szczycili. Religia to gorzałka duchowa, mówili. To opium narodów, którym długie czasy zwodzono, tumaniono robotnicze masy. Bogacze wraz z klerem o niebie gadają, a ziemskie bogactwa w swym ręku skupiają. Sługusów religii to jedno pragnienie. Dla siebie bogactwa, dla biednych marzenie. Dopóki religia lud tumani wszędzie, socjalizm, mówili, powstrzymany będzie. Takie to argumenty szarańcz skorpion miała. Tym jadem propagandy szkody wyrządzała klasie konkolu, ale nie tym zgoła, którzy pieczęć Bożą mieli na swych czołach, którzy swej zieleni nic nie utracili, lecz sercem uprzejmym wciąż Bogu służyli, jak trawa i drzewa, choć bezbronne, ale jad skorpionowy nie szkodził im wcale. Księga objawień, co prawdą jest cała, inną jeszcze z tajemnic tych czasów nam dała. Że życie będzie bez celu i krasy, że ludzie upragną śmierci w owe czasy. I choć za śmiercią wielu będzie gonić, to śmierć o dziwo będzie od nich stronić. Rzecz dziwna, rzeklibyśmy, mija się z mądrością, lecz jakże zgodna jest z rzeczywistością. Ciekawa i brzemienna rzecz w skutkach się stała, gdy się rosyjska socjaldemokratyczna robotnicza partia zebrała na drugim zjeździe roku pańskiego, roku znamiennego 1903, gdy omawiano program wspólnego działania, który Iskra kreśliła do debatowania. Iskra, pismo szkolenia ideologicznego, stworzona staraniem Lenina samego. Wówczas dyskusja wielka rozgorzała, czego teza Lenina przyczyną się stała, że nieodzownym jest dla socjalizmu i następnego po nim komunizmu, by twarda władza od początku była, rewolucyjnych zdobyczy broniła, zdławiła opór krwiopijców zwalonych i wszystkich z rewolty niezadowolonych, by zdławiła wrogów klasowych wewnętrznych, by broniła przed napaścią sił wrogich zewnętrznych, by Rada Zjazdu wspólnie się zgodziła, by dyktatura proletariatu uchwalona była. I starły się z sobą przeciwstawne prądy, dwa główne nurty, dwa różne poglądy. Lecz większość delegatów za wnioskiem tym była, zaś mniejszość stanowczy sprzeciw wyraziła. Odtąd bolszewikami zją się ci liczniejsi, a mieńszewikami, którzy w liczbie mniejsi. Rok to był podziału ruchu dotąd jednego, rok to był narodzin bolszewizmu twardego, który miał wykonać olbrzymie zadanie, jak było przewidziane w wielkim boskim planie. Gdy się nareszcie teoria ziściła, gdy groźna szarańcza władzę uchwyciła, zaraz dyktaturę ową stosowała, a inne idee z góry wykluczała. Choćby ktoś pragnął żyć dla czegoś innego, a umrzeć, być nieczynnym dla oficjalnego kierunku, twarda dyktatura nie zezwalała, dusza jego na życie zgodzić się musiała. Prawdą jest, co z góry mądrość pańska rzecze, wielu zechce umierać, lecz śmierć od nich uciecze. Jan widział szarańcze jak konie bojowe. To partii doktryny do boju gotowe. Na głowach ze złota korony, a zatem Królestwa Bożego są falsyfikatem. Szarańcze twarz ludzka jakoby też była. To teoria, co ludziom jakoby służyła. We włosach niewieścich Samsona moc będzie i władza też długa, co dociera wszędzie. Lwie zęby szarańczy, okrutna to siła, by wszystkie sprzeciwy i opór miażdżyła. Na przedzie żelazne pancerze się lśniły, ich sprawiedliwości tak słowa mówiły. My według zdolności chcemy od każdego, zaś według potrzeby zapłata jest jego. Szum skrzydeł jak łoskot wozów wielokonnych, to szybkość działania walecznych, niezłomnych doktryn i organizacji kraju rosyjskiego, to wynik zabiegów Lenina Bystrego. Szarańcze owe te zadanie miały, by 5 miesięcy szkody wyrządzały. Jest to znak czasu tym tylko dany, co wzrokiem wiary śledzą Boże plany. Przez 5 miesięcy cała akcja trwała, aż się władza radziecka ukonstytuowała w głównych ośrodkach kraju tak wielkiego. To jest znak czasu dla ludu Bożego. Lecz nie tu koniec Bożej myśli drogiej, która dotyczy tej szarańczy srogiej. Nie zdziałałaby nic też szczególnego, gdyby nie miała wodza naczelnego. Choć wielu królów było świata tego, lecz ten jest podziemia królem głębokiego. W języku żydowskim zwią go Abaddonem, w języku greckim zaś Apolionem. Obydwie nazwy znaczenia jednego. To jest niszczyciel, imię godne niego. To imię partii, co szarańczę wodzi, a ona za nim jak za wodzem chodzi. Ten sławny niszczyciel zdolny do wszystkiego, co tyczy klęski świata zmurszałego, który zginąć musi, jak pierwszy świat zginął w potopie wód srogich, gdy jego czas minął. Tak jedno biada ciężkie przeminęło. W 1914 roku się zaczęło, trwało lat 4, zsumować wypada. Po nim nadchodzą 2 następne biada. Biada drugie. Gdy nadszedł czas słuszny biadania drugiego, słyszałem głos trąby anioła szóstego, a potem głos jakiś jeden usłyszałem od strony ołtarza, którego ujrzałem. Od 4 rogów ołtarza złotego, co jest przed Bogiem, głos do 6 anioła, który miał trąbę i czekał, aż skończy, ten głos tajemny z ołtarza mówiący. Uwolnij aniołów 4 skrępowanych nad Eufratem, rzeką wielką spętanych. Zwolnieni są czterej aniołowie i spęd rozwiązani, którzy na godzinę, dzień, miesiąc i rok są zgotowani, aby odwieczne wyroki spełnili i 1/3 też ludzi wybili. Wielkie wojska konne zaraz ja ujrzałem i wielką ich liczbę także usłyszałem. 2 miriady miriad, jak w greckim jest tekście, co po naszemu jest 1 200 000. Dziwnych jak koni w widzeniu ujrzałem i dziwnych jeźdźców jadących widziałem. Pancerze na nich też niespotykane, koloru ognia, hiacyntu, siarczane. Konie lwów srogich łby posiadały, paszcze ich ogniem, dymem, siarką ziały. Ogniem, dymem, siarką, jak plagami biły, 1/3 ludzi wytraciły. Albowiem konie moc swą w pyskach mają, lecz i ogonami jak bronią władają. Ogon jak wąż u nich, głową zakończony, sieje spustoszenie, gryzie na wsze strony. A ludzie, co plagami tymi nie byli dotknięci, nie byli zabici, ale pominięci, od dzieł rąk swoich się nie odwracali, wielbić demonów też nie zaprzestali. Nie przestali czcić bożków złotych, srebrnych, miedzianych, ani kamiennych, ani też drewnianych, które widzieć i słyszeć nie chodzić są w stanie, bo czegoż spodziewać się można po bałwanie? Nie znają pokuty, lecz każdy z nich bierze do zbrodni i czarów, nierządu, kradzieży. Tak wiele lat długich minęło, gdy jeszcze od pierwszych wydarzeń przechodzą nas dreszcze. Wydarzeń wielkich w ostateczne czasy, brzemiennych w spory wielkie ambarasy, cierpienia i smutki, i walki, i mory, których doświadczał lud gniewny i chory w cesarskiej Rosji, gdy chłopski, roboczy lud walki spragniony wspólnie się zjednoczył, w jedności silny z możnymi się zmierzył i zrzucił cara, o ziemię uderzył. Nie dosyć tego, co się starym stało. Dla bolszewików to jeszcze za mało. By lud w działaniu był prostolinijny, zlikwidowano ruch burżuazyjny. Powstał wyklęty lud wówczas na ziemi. Powstali wszyscy głodem udręczeni. Myśl lepszego jutra ich opromieniała, w tym wielkim trudzie sił im dodawała. Przeszłości ślady dłońmi wymiatali, tyranów możnych drżeniem napawali. Bryłę od posad świata poruszyli, by niczym dzisiaj, jutro wszystkim byli. Nie chcieli znikąd łaski zmiłowania, ni z Bożych wyroków, ni z Panów głaskania. Sami dla siebie prawa ustawiali i z własnej woli sami się zbawiali. Nadeszła chwila sposobna, nagląca, kuli więc gorliwie, póki stal gorąca. Łańcuchy zrzucali, by wolnymi byli, a do mnie woli niszczyli, palili. Oni jak swoje wszystko zabierali, co królowie kopalń, fabryk, hut poprzywłaszczali. Bogactwa, co pracą są ludności całej, trzymała banda w kasie ogniotrwałej. Złoto, w które stopion był krwawy pot, odbierano jak słusznej należności zwrot. To im przyświecało, że bój ten ostatni na zawsze się skończy, gdy związek ich bratni gdy czasy nadejdą, że skończy się trud, obejmie glob ziemski, zjedna ludzki ród. Oni konsekwentnie to wszystko czynili, co się z międzynarodówki hymnu nauczyli. Gdy się więc w Rosji władza rad wzmocniła, kontrrewolucje wszystkie wytępiła, strachem, co wielkie ma oczy, po świecie powiało, by się podobnie gdzie indziej nie stało. Te wydarzenia dziwne, niepojęte, są przewidziane w Biblii, Księdze Świętej. Tym tylko dane są do zrozumienia, którzy wielce cenią Księgę Objawienia. Co wyczytają, z wdzięcznością przyjmują i błogosławieństwo Boże otrzymują. Lecz zanim objawień księgą się zajmiemy, do innych miejsc Biblii Świętej zaglądniemy. Choć w czasie końca te rzeczy nastały, a w roku 14 początek swój miały, lecz ukazane od wieków, a zatem Bożych wyroków są rezultatem. Oto Eliasz daleki przed nami, jak jeleń umykał przed sforą psów szczwany, przed straszną Jezabel, co czasu onego zagładzić pragnęła proroka Bożego. I uciekł na puszczę strapiony, strudzony, cudownie przez Pana był zasilony chlebem i wodą w tej wielkiej potrzebie. 40 dni idąc spoczął na chorybie. Tak siedząc samotny i smutny w jaskini, usłyszał głos Pański: co, Eliaszu, czynisz? Ty widzisz, o Panie, że jestem gorliwy o Twoją sprawę, lecz lud swarliwy, Twój izraelski, nie służy Ci szczerze. Twój zakon gwałci, nie dba o przymierze. Bałwanom służą, Ciebie nie uczcili, ołtarze też Twoje bezbożnie zburzyli. Twych świętych proroków też słuchać nie chcieli, mieczem wysiekli, na mnie się spiknęli, życie me łowiąc. Jam osamotniony. Tak Panu odrzekł Eliasz strapiony. Taka odpowiedź od Pana mu dana: wynijdź na górę i stańże przed Pana. Oto Pan przechodził, wicher oszalały, walący góry i łamiący skały przed Panem przez groźne powietrze, lecz Pana nie było w onym silnym wietrze. Ziemia uległa wielkiemu wstrząśnieniu, lecz Pana nie było i w onym trzęsieniu. A za trzęsieniem moc ogniowi dana, lecz w onym ogniu też nie było Pana. Po ogniu, co wokół wszystko palić zdolny, Eliasz usłyszał głos cichy i wolny. To obraz proroczy przyszłych losów świata, że ludzkość nieprędzej złączy się i zbrata w Królestwie Bożym, co wszystko odmieni, założy pokój, zniesie wojny z ziemi. Kiedy Królestwo swe założy snadnie Syn Boży, którego słowo ciche padnie na ziemię spokojną po wszelkich rozruchach, gdy słowa Pańskiego będą ludzie słuchać, gdy Pan światłości blaski promiennymi oświeci ludzkość, grzech usunie z ziemi, życie przywróci w Adamie stracone, na krzyżu przez Syna Bożego kupione. Nieprędzej te dobro wszechziemi nastanie, aż przyjdzie to straszne, potrójne biadanie. Jak wojna, rewolta, anarchii, zniszczenie, aż przejdzie nad światem, jak objawienie z chorebu mężowi Bożemu jest dane, a klasie Eliasza jest przekazane, że wicher, trzęsienie i ogień swawolny poprzedził głos Pański, głos cichy i wolny. Wizja Eliasza dotyczy też tego, że prędzej nie będzie Królestwa Bożego, aż Pan w swym gniewie tym pomstem wymierzy, co mnożą ucisk, celują w grabieży. Słuchajmy słów pańskich, słów sługi Bożego, co mieszczą się w liście Jakuba Młodszego. Nuż teraz, bogacze, płaczcie, narzekajcie na nędze wasze, które się zbliżają, a zgniłe bogactwa w śmiecie wyrzucajcie, szaty zżarte od moli wartości nie mają. Złoto wasze i srebro rdza wartości pozbawi, a rdza wam będzie na świadectwo wieczne, jak ogień rdza owa ciała wasze strawi. Niezmierniście bogaci w czasy oto groźna zapłata ludu roboczego, który żoł pola wasze w twarde znoje. Wyście zapłatę zatrzymali jego, ich wołania Pan zastępów przyjął w uszy swoje. Rozkoszniście na ziemi z życia dostatniego, tuczne serca są wasze jak na dzień uboju. Skazaliście, zabiliście wy sprawiedliwego, a choć widzi nieprawość, nie stawia oporu. Bądźcie, bracia, cierpliwi, serca utwierdzajcie. Pan szybko się zbliża, niech się każdy boi. Nie wzdychajcie na siebie, lecz się rozsądzajcie, albowiem już sędzia przed drzwiami stoi. Kiedy czas przyszedł biadania drugiego, Pan powstał do czynu, jak brzmią słowa jego, wypowiedziane do anioła, który miał trąbę w ręku, czekał na głos z góry, co wyszedł od rogów ołtarza złotego, w czym dowód, że głos to Chrystusa samego. Chrystusa, co w czasie, w której obecności wszechrześcijaństwo plagami wychłości, przez swe narzędzie, które już zgotował i niszczycielem strasznym go mianował. Uwolnij aniołów czterech skrępowanych nad Eufratem, rzeką wielką spętanych. Tak zabrzmiał rozkaz Chrystusa Pana, bo jemu od Boga moc ta jest nadana. Przedtem ruch srogi, to szarańcza liczna, ta szarańcz skorpion wielce fantastyczna, co zdruzgotała carstwo i burżujstwo liczne, co krwiopijcami byli ustawicznie. Aby niszczyciel lepiej był poznany, inaczej został jeszcze mianowany. Aby bogactwo określeń służyło ludowi Pana, pouczeniem było, że choć nauka dotyczy słów wiela, jednakże dotyczy zawsze niszczyciela. Zwolnieni z więzów czterej aniołowie, kimże są oni, może ktoś powie. To ideologia, co opracowana nauki sposobem, ludowi podana przez Marksa, Engelsa, Lenina Bystrego, która tknie ruchu proletariackiego, który swoimi rękami ma złożyć stary porządek i nowy założyć, na gruzach starego porządku, co padnie ciosem rewolty uderzony snadnie, ustąpi miejsca i okaże światu, że dyktatura proletariatu rządzi, by stworzyć socjalizm rządzący, a potem komunizm na wieki trwający, który da szczęście ziemskie wymarzone rękami ludzi bez Boga stworzone. Czterej aniołowie to cztery tezy wyjścia z feudalizmu poprzez rewolucję, dyktaturę proletariatu, socjalizmu aż do komunizmu. aniołowie związani u wód Eufratu, to tezy obmierzły babilońskiemu światu. Związane nie mogły korzystać z wolności z powodu bojaźni i wielkiej wrogości powszechnej rządów świata chrześcijańskiego do groźnej idei Związku Radzieckiego. Trzeba było wydarzeń wielkich, wiekopomnych, aby był zburzony mur granic ogromnych, grodzących szarańczę od innych państw licznych i faszystowskich, i imperialistycznych. Przez międzynarodowy imperializm była zgotowana, przez Niemcy faszystowskie była rozpętana druga wojna światowa, co faktem się stała, w roku 1939 swój początek miała. W tym też roku szarańcza z granic wystąpiła, gdzie stopą stanęła, co stare niszczyła. Wnet Związek Radziecki był zaatakowany, lecz koniec tej wojny nieoczekiwany. Oto Hitler, co w wojnie był niezwyciężony, a zwycięstwami wielce zachęcony, runął na szarańcze i jak czasu dawnego runął Napoleon na cara ruskiego. Poszedł jak burza, tak jak Napoleon. Potem się zatrzymał, też jak Napoleon. Zwycięsko się cofnął, też jak Napoleon. Tak w wojnie zwyciężył ktoś inny, lecz nie on. Nad ludzkim wysiłkiem szarańcza niszcząca bój prowadziła do samego końca. Goniła napastnika do Berlina samego. Zajęła pół Niemiec, ale oprócz tego w Azji, Europie kraje podbiła i tam swój reżim zaraz założyła. Na gruzach padłego tam hitleryzmu powstał potężny obóz socjalizmu. Historia owa wielki podziw budzi, bo obóz ten liczy 1/3 ludzi. Tyluż to ludziom śmierć miała być dana przez 4 aniołów według słów Pana. Śmierć nie z litery, lecz symboliczna. Tam padła władza imperialistyczna, a ludzie z niewoli Niemiec uwolnieni dyktandem szarańczy byli zniewoleni. Do dawnych swych rządów nie mogli powrócić, bo szarańcz nie dała się z granic wyrzucić. Choć armia radziecka jako szarańcz była określona, ta prawda ściśle się ziściła w biadaniu pierwszym. Lecz obraz się zmienia, bo w drugiej są biadzie inne określenia. Jan widział moc wojska, co wyrazem były onych 4 aniołów, co ludzi pobiły. A 200 milionów, liczba wojska tego, to liczba ludności Związku Radzieckiego, którego ta armia jest reprezentantem, a zatem idei rządzącej bolszewizmu światem. Jan widział jeźdźców na koniach jadących. Wodzowie to doktryn rewolucjonizujących. Pancerze ogniste, hiacyntowe, siarczane, sprawiedliwości niszczącej symbole to znane. A konie przedziwne, drapieżne, straszliwe, to groźne doktryny wielce przeraźliwe dla świata starego, co wkrótce upadnie, gdy pańskie zlecenie wykonają snadnie. Koń każdy miał głowę lwa drapieżnego. Ogień, dym, siarka, zionęły z każdego ich pyska, zionęły zniszczeniem i trwogą. One to przedstawiać dokładnie tym mogą, główne doktryny bojowe, niszczące, staremu światu śmierć zwiastujące. Doktryny, co lwie są zilustrowane, przez głowy ojców socjalizmu dane, ludzi uczciwych, ludzi myślących i biednym świata wielce współczujących. Bo sprawiedliwość w lwie zilustrowana jest, jak stoi w Biblii, co słowem jest Pana. Moc koni w lwich gębach snadnie się mieściła. To siła słowa, ogromna to siła. To propaganda, co niszczy i pali, jest jako ogień, co nic nie ocali. Ona zaciemnia i dezorientuje, ratunek utrudnia, historię fałszuje, aby zamieszać, ubezwładnić snadnie, jak dym, co gryzie, gdy na oczy padnie. Propaganda rozrost ma niespotykany, jak ogień siarką stale podsycany. Moc koni nie tylko w gębach się mieściła, ale w ogonach też się zasadziła. W ogonach, jak wężach krętych i wijących, z głowami na końcu i szkody czyniących. Tymże sposobem konie te waleczne na wszystkie strony były niebezpieczne. Tak propaganda, jak ta jazda konna, była burząca i wielostronna. Choć sprawiedliwe tezy swe stosuje, lecz i diabelskich też nie omieszkuje, bo wąż symbolem jest diabła starego. Niby dla dobra i sposoby jego są w propagandzie też stosowane, by cel osiągnąć są honorowane. Główna metoda szatańska i liczna propaganda była i jest ateistyczna. Idea, która bardzo deprawuje serce człowieka i degraduje. Pismo zwie głupcem człowieka takiego, który zaprzecza istnienia Bożego. Lecz upaść w wierze wcale nie jest dane tym, których czoła są popieczętowane. Ta plaga biczem jest Boga samego, która dosięgła struktury starego porządku rzeczy i która obudzić ma ludzkość całą i pokutę wzbudzić. Lecz te narody, które pozostały z tej plagi, nie pokutowały. Nadal służyły swym bogom miedzianym, złotym, srebrnym, kamiennym, drewnianym. To bałwochwalstwo przeróżnej jest krasy, w które obfitują ostateczne czasy. Jak sława, bogactwo i kulty tajemne, służenie diabłu i zbrodnie nikczemne. Świat ten dzisiejszy, jak Sodoma wielka, gdzie rządzi wszechwładnie niemoralność wszelka. W nim wyzysk i wielka jest znieczulica, a nade wszystko wielka przetecznica istnieje w Rzymie i myśli, że snadnie, gdy czasy się wrócą, narodami władnie, która kiedyś kubkiem swej nieczystości i w średniowiecznej z królmi przeteczności wieki przetrwała i która ambicję ma, jaką już miała, by jeszcze nad światem zapanowała. Jej imię Babilon, zna każdy, kto ona, tajemna niewiasta przetecznic Matrona, która kubkiem przeteczeństw narody poiła, obrzydliwością całej ziemi była. Nie darmo słowo pańskie w proroctwie wymienia, obrzydliwość wielka jest to spustoszenia. To jest antychryst z dawna przewidziany i człowiek grzechu też przepowiedziany. Świat jednak nie stał się pokutujący, ani przed Bogiem się kajający. Dlatego oni, czterej aniołowie, są zgotowani, o czym świat się dowie, na czas ostatni Armagedonem zwany, na który niszczyciel jest zgotowany, na czas ostatni, przerażający, co przyjdzie w sposób następujący. Bliski jest bardzo dzień wielki Jehowy, bliski i szybko dzień srogi nadejdzie. Straszny dzień pański, słuchaj, bądź gotowy, tamże i mocarz gorzko wołać będzie. Dzień ów dniem gniewu wielkiego tam będzie, dzień to ucisku i utrapienia, dzień to ruiny i spustoszenia, dzień to pochmurny i burzliwy wszędzie. Dzień to trąbienia przeraźliwego, pełen okrzyków czasu wojennego. Przeciwko miastom obronnym walczącym, wysokim basztom w oporze trwającym. W strachu jak ślepi będą tam chodzili, bo przeciw Panu srodze zawinili. Krew ich rozpryśnie jak kurze naziemne, wnętrzności rozrzucą jak błoto nikczemne. Ni złoto, ni srebro nie da wybawienia w dzień Pana gniewu, bo w zapalczywości Jego pożarta ogniem będzie cała ziemia, koniec prędki uczyni wszystkim za ich złości. Takie to słowa sam Pan ogłasza Księgi proroczych słów Sofoniasza. Tak biada druga jest opisana w Apokalipsie, co nam przez Pana dany jest opis, lecz to początek i dalszych dziejów podany wątek. Lecz biady drugiej koniec też znamy, na dalszych kartach jest opisany. Jak informuje nas objawienie, stało się wielkie ziemitrzęsienie w końca godzinie biadania drugiego, w 1/10 miasta wielkiego. Wielki upadek był części onej, wielkim trzęsieniem tym nawiedzonej. 7000 tam imion ludzi padło. Do strachu ludzi pobudził ten pogrom wielki tych pozostałych i wielkim strachu tym skamieniałych. Ich przerażenie nie było małe, więc Bogu nieba oddali chwałę. Tak drugie biada minęło, nie szkodzi, lecz trzecie biada niebawem nadchodzi. Tak Pan zarządził, by rewolty siły w wojnie światowej pierwszej się zrodziły. W biadzie, co stała się w roku 14, a zakończyła w roku 18. Za drugim razem podobnie się stało. W wojnie światowej początek swój miało wyjście komuny z gniazda szarańczego na 1/3 rodzaju ludzkiego, z tą jednak różnicą, że za drugim razem, w 39 roku, za pańskim rozkazem, wyszła komuna, gdy trąba zabrzmiała, w czym druga biada początek swój miała. Choć wojny początkiem, 39, a końcem wojny rok 45, lecz koniec biady nie w 45, lecz dużo dalej, bo w 80. Polska, co 1/10 całego bloku w socjalizmie gospodarczego jest udziałowcem, tak się mianuje, jak objawienie na to wskazuje. Związek Radziecki, Polska, Czechosłowacja i Rumunia, Węgry, Bułgaria i Kuba też miejsce ma. Mongolia, Wietnam i NRD, razem ich 10 w RWPG. W tejże to Polsce roku 80. stało się coś bardzo nieoczekiwanego. Nawet odgórnie wówczas się mówiło, że ruchem tektonicznym ziemi to było. Nieliteralnej ziemi to trzęsienie, lecz robotnicze to było wzburzenie na partię, co krajem źle bardzo rządziła i za granicą długów narobiła. Kraj zrujnowali, w długach topili, lecz o sukcesach wciąż głośno trąbili. Kradzieży, nadużyć tak wiele było, że się ludowi wreszcie sprzykrzyło patrzeć, jak w kraju panuje wszechwładnie nierząd, korupcja, od których kraj padnie. Rozległo się wówczas po kraju wołanie, by skarać winnych, i strajkowanie kraj cały objęło, by zmusić rządzących, by pozrzucano na stołkach siedzących niegodnych rządców, co znani z tego, że się bogacą z mienia publicznego. Partia, co prestiż całkiem utraciła, do czystki wewnątrzpartyjnej zmuszona tym była. Wszak partia w swym hymnie wznosiła wciąż pienia międzynarodówki, co treści swej nigdy nie zmienia. Że lud ukaże tych, co samowładnie rządzą przemysłem, z których każdy kradnie bogactwo, co w złoto stopion krwawy pot, przejdzie do ludu jako słuszny zwrot. Piękne te słowa, idea też wzniosła. Gdyby to ludzkość do tego dorosła, by miast samolubstwa zaistniał altruizm, byłby możliwy dziś nawet komunizm. Lecz ludzkość grzeszna, w upadku będąca, przez tysiąclecia w dół się tocząca, z wyżyn duchowych od raju samego i od Adama doskonałego, stale upada jak owca błądząca, pasterza dobrego potrzebująca. Jest pasterz dobry, co ludzkość miłuje, co o niej myśli, w cierpieniu współczuje, lecz on ratunku nie udzieli swego, aż przyjdzie chwila sposobna do tego. Wpierw musi ludzkość doświadczyć swej siły, czemu dała wyraz, gdy z dawna rządziły systemy wielkie, uniwersalne, pogańskie, cesarstwa kolejne, nawet chrześcijańskie, które w swej pysze i zarozumiałości chciały założyć rząd sprawiedliwości. Nie było o dziwo rządu takiego, który by podniósł człowieka biednego. Każdy z nich tylko idealnie marzy, dotąd, dopóki się nie nadarzy usiąść przy żłobie, wtedy zapomina, skąd wyszedł i jak wszyscy od nowa zło czynić zaczyna. Zamiast być rybą pod prąd się silącą, jest zdechłą rybą z prądem spływającą. Zaznaczyć też trzeba, że akcją tą całą sterowała ręka, co siłą niemałą była od wieków i teraz skutecznie ster uchwyciła, jak dawniej, wszetecznie władzę zniewala, w tym interes mając, z Rzymu swe macki w dal wypuszczając, po stronie roboczej jak nigdy stanęła i strajki robocze w swe ręce ujęła. Gdy z Rzymem partia przedtem nawiązała stosunki, wówczas korzyść niemała była dla jednych i drugich rządzących, duchownych i świeckich się wspierających. O dziwo! Partia, co z ateizmu siły czerpała, sługusów religii demaskować miała tych, którzy opium narodom podają, gorzałką religii lud rozpijają, teraz papieża zwią świętobliwością, pod niebo sławią z uniżonością. Najwyższe pochlebstwa dla papieża mają, wzorem dla świata go wystawiają. Papiestwo praktykę od wieków posiada, gdyż rządy świeckie jak konia dosiada. Ta Amazonka tak zręczną się stała, że bestię czerwoną też dosiąść umiała. Przywileje wielkie dla się uzyskując, dziwaczny sojusz z partią nawiązując. Na domiar tego wpływy dynamiczne swe skierowała, gdy strajki liczne wstrząsały Polską jak ziemi trzęsienie, mając w tym tylko jedno pragnienie, by partię zgnębioną na opadki złożyć, postulaty wydębić i inny założyć związków porządek, gdy partia upadnie, co kontrrewolucją pachniało też snadnie. Na partię strajkami tak naciskali, że wreszcie co chcieli, to uzyskali. Partia, co wyjścia żadnego nie miała, choć ciężkim sercem, lecz podpisała wszystkie postulaty, o czym się marzyło. 21 postulatów było. Tu na myśl przychodzi historia Samsona, bo do tych wydarzeń podobna jest ona. Opatrzność Boża, co z Samsonem była, siłacza mocą go obdarzyła, by Filistynom był ciężki i srogi, by walczył z nimi, rozwalał ich bogi. Lecz przyszła dla niego nieszczęsna chwila, że ujrzał Filistynkę imieniem Dalila. Ją to pokochał siłą serca swego, a było to wszystko z dopustu Bożego. Książęta filistyńscy wespół umyślili, Dalilę darami swymi przekupili, by na Samsona silnie nalegała, by jego mocy przyczynę poznała. Niewiasta darami tymi zachęcona, wielce trapiła biednego Samsona. Tak nalegała, tak mu ciężką była, że wreszcie z niego prawdę wydębiła. Że 7 warkoczy długich, co zdobiły jego głowę, źródłem mocy jego były. Nareszcie Dalila, tym pocieszona, na łonie uśpiła silnego Samsona, aby go nie zbudzić, ręką znak dała, jednego z mężczyzn do siebie przyzwała. Ten nożycami niedługo zabawił i 7 kędzierzy Samsona pozbawił. W każdym 3 pasma, więc warkoczy 7, daje tych pasm 21. Samson pozbawiony swej wielkiej mocy nie mógł przeciwstawić się sile przemocy Filistynów wielu, co czatowali, nań się rzucili i skrępowali, oczy wyłupili. Mleć w domu więźniów Samsona zmusili. Wrogi Samsona usatysfakcjonowani byli, z biednego Samsona drwili i szydzili. Lecz włosy odrastały na głowie stopniowo, a z nimi siła i krzepa na nowo w ciało wstępowała i znak dawała, że łaska Boża doń powracała. Wiemy, co epilogiem tej historii było, jakąż tragedią wszystko się skończyło. Choć Samson w mięśniach wielką poczuł krzepę, lecz jego oczy na zawsze są ślepe. Jednak w swej ślepocie i zapalczywości pomści za wszystkie doznane przykrości. Oczy swe pomści, Filistynów masy, runą na ziemię, gdy przyjdą czasy, że w nadludzkim wysiłku rozeprze filary, na których oparty bałwochwalczy stary świat ten, który snadnie koniec swój weźmie i na wieki padnie, a w gruzach jego na wieki pogrzebie Samsona ślepego. Z tych analogii i dowodów wiela w Samsonie widzim partię niszczyciela. Historia powyższa jest przytoczona, by ilustracją dobrą była ona tego, co w Polsce stało się onego roku pańskiego 80. A co też dalej, nie tajne nikomu. Obraz to straszny Armagedonu. Ale powróćmy znów do objawienia i biady drugiej patrzmy zakończenia. W tej czystce wielkiej, co w partii się stała, wielka liczba ludzi władzę postradała, a ich imiona hańbą są okryte. O, jako są słowa Boże dobre, znakomite! W tych wydarzeniach słowo się spełniło, że 7000 imion ludzi życie utraciło. W onym trzęsieniu, co w Polsce się stało, jak objawienie przedtem nam podało. Strach przyszedł na tych, co na to patrzali i Bogu niebios chwałę oddawali. I to się pięknie nad wyraz spełniło, bo wielu z 9 przerażonych było. Poczuli, że Stwórca z wysokiego nieba daje znać ludziom, gdy tego potrzeba. On małych i wielkich jednako szacuje, od wszystkich jednako prawo egzekwuje. Na tym zdarzeniu zaznaczyć wypada, skończyło się drugie i okrutne biada, za którym idzie rychło najgorsze cierpienie, to 3 biada i 7 trąbienie.
Thank you.
Biada trzecie. I siódmy anioł zatrąbił wspaniały, i wielkie głosy na niebie się stały. Nastało nareszcie Pana naszego nad całym światem tym królowanie i potężnego pomazańca Jego, na wieki wieczne Jego panowanie. A starcy, jak było w widzeniu onym, siedzący na tronach swych przed Bożym tronem, zaznaczyć chciałem, 24 ich wówczas ujrzałem, na swe oblicza przed Stwórcą padali i pokłon głęboki tym Bogu oddali, mówiąc: dzięki Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, zawsześ istniejący, żeś przejął władanie, zaczął królowanie i nastał narodów gniew popędliwy i gniew rozgorzał Twój sprawiedliwy i czas umarłych, by byli sądzeni po całej ziemi, byś oddał zapłatę prorokom Twoim, Tobie służącym i świętym swoim, bojącym się Twego imienia wszelkim małym i wielkim, i abyś wytracił snadnie złe plemię, co psuje ziemię. Potem świątynia się otworzyła, świątynia Boża, co w niebie była, a skrzynia Jego przymierza świętego widoczna była w świątyni Jego. I błyskawice wówczas się stały, głosy i gromy wnet zahuczały. A potem ogromnie zatrzęsła się ziemia, a grad ogromny dokończył zniszczenia. Z powyższych wersetów zaznaczyć wypada, że siódme trąbienie i trzecia biada ujęcie władzy sygnalizuje Pańskiej nad światem wielkiej, a zatem, kto dobrze rzecz tą analizuje, ten radość odczuje. Jako 24 starców onych było nadzwyczaj zadowolonych. Starcy, co na swych tronach siedzieli i miejsca wokół stolicy swe mieli, uosobieniem proroków byli, co o królestwie z dawna głosili. To byli mężowie niedocenieni, lecz Duchem Bożym byli natchnieni, bo o Chrystusie z dawna pisali, o głowie i ciele prorokowali, o ich ofierze, cierpieniach, ale wielkiej Chrystusa potem też chwale. Oni na ziemi pielgrzymowali i do ojczyzny lepszej zdążali, którą w widzeniach oglądać im dano i powiedziano, że gdy Bóg z Mesjaszem nad światem władnie, to stary świat padnie, bo gniew narodów i gniew też Pana ucisk ogromny sygnalizuje. To trzecia biada, co następuje, co na sam koniec jest zgotowana. I tajemnica się Pańska dokona, do czasu zamknięta, lecz otworzona będzie jako świątynia, co tajną była, lecz tajemnicze swe wnętrze odkryła. Jak czasu dawnego przy śmierci Pana świątyni zasłona też rozerwana była od góry do dołu samego, uwidoczniając wnętrze onego miejsca najświętszego. Gdy potem przyszło ziemi trzęsienie i skał kruszenie. A błyskawice, głosy i gromy, trzęsienie i grad zrzucony, to są symbole umiejętności, kłótni, walk, złości i gruntownego narodów zachwiania i zrujnowania. A prawda, jak grad on reszty dokona, bo na ostatku zwycięży ona. Potem świat dozna szczęścia i radości, bo kiedy słońce sprawiedliwości wzejdzie nad ziemią, wnet zło ukróci. i żywot wieczny na nowo przywróci, stracony w Adamie, w Panu odkupiony, plan taki w Biblii jest wystawiony. Nastanie czas wielkiej odnowy świata, gdy ziemska społeczność scali się i zbrata. Nie będzie ludu tam zbuntowanego, jak groźne fale morza wzburzonego. Przeminą czasy posępne i marne, jak sny, co przeszły straszne, koszmarne. A ludzkość grzechem, choć zdewastowana, znów się odrodzi, będzie chwalić Pana. Ludzie wnet pojmą swą nicość snadnie, gdy wszelkie dzieło rąk ludzkich upadnie. Wnet zrozumieją, jak myśl ta jest droga. Bez Pana Boga nie dojdziesz do proga. Nade wszystko miłuj Ty Boga swego, a brata bliźniego jak siebie samego. Tam nie natura, lecz Bóg będzie czczony. On wielki Stwórca i błogosławiony Bóg wszego świata, który narody scali i zbrata w królestwie Syna swego miłego i Jego wiernych statka maluczkiego, któremu władza i królestwo dane w czasach odwiecznych jest przewidziane. Najdalsze kraje ziemi Pan zawładnie, gdzie słońce wschodzi i gdzie słońce padnie. Bóg chwalon będzie na wieki wieczne. Takie to rzeczy są ostateczne. Bóg jest miłością. Biorąc pióro do ręki, bicie serca słyszę. W pełni Twej miłości nigdy nie opiszę. Gdy patrzysz uważnie na ten świat uroczy, to dziełem Bożym nasycasz swe oczy. A choć uszkodzony przez człowiecze ręce, wznosi on uczucia i rozszerza serce. Spojrzyj na mały wszechświata zakątek, a Bożej miłości ujrzysz tam początek. Bo On zakładał grunty naszej ziemi, stanowił prawa, których nikt nie zmieni. Dał światło i ciepło przez słońca promienie, by życiem i zdrowiem darzyło stworzenie. Światłem zaś księżyca rozjaśnia ciemności. To potęga, mądrość i objaw miłości. Ileż to miłości miał Bóg w hojnej ręce, chcąc w przyszłości Twoje uradować serce. Stworzył drzewa, krzewy i przecudne kwiatki, przewspaniałe róże i skromne buławatki. Bóg dał im piękno i zapach wspaniały. Do Ciebie się wdzięczy ich kieliszek mały. Drzewa znów i krzewy, których nie masz miary, dają Ci owoc, Boże, życia dary. Miłość dała zboża i jarzyny ziemi, one Ci potrzebne, sycisz się wciąż nimi. A ileż to cudów wody ziemi mają, tam ryb i płazów życie powstawało. Tobie to miłość dała chóry ptaków, dużych i małych, ozdobnych śpiewaków. Dała też zwierzęta, abyś był ich panem. Czyż wyrazić można miłość jednym zdaniem? Lecz gdybyś uważał, że dowodów mało, unieś wzrok ku niebu, gdy już pociemniało. Na te gwiazdozbiory, wóz wielki i mały, one jakby swym blaskiem do Ciebie się śmiały. Po cóż ta mnogość, wonność, barwy, głosy? I po cóż śpiewanie ptasząt pod niebiosy? Czy nie miłość Boża, która była w stanie, by królowi ziemi upiększyć mieszkanie? Abyś był zdumiony wspaniałością dzieła, a w pięknie i w dostatku dusza Twa spoczęła. Posłuszny zaś będąc tej wielkiej miłości, mógł cieszyć się życiem wiecznej szczęśliwości. Lecz dowód największy ojcowskiej miłości to danie Syna za grzechy ludzkości. Miłość to sprawiła w Synu pojednanie i nieba, i ziemi w wielkim Bożym planie. Choć człowiek upadł za podszeptem złego, lecz przywrócon będzie do stanu pierwszego. Chrystus Pan odmieni serca kamieniste, twarde, nieczułe na łzy i nieczyste. Zamknięte egoizmem względem brata swego, gotowe beztrosko uderzać w bliźniego. Chrystus Pan przywróci ziemi odpocznienie, prawości słońce zalśni swym promieniem. Prysną pęta grzechu, płaczu i boleści, tego właśnie dzieła bliskie są już wieści. Noc grzechu przeminie, poranek nastanie, a z nim dla ludzkości radość i pląsanie. Królestwo Boże stracone w Adamie przywróci Chrystus, jak w Bożym jest planie. Przez Niego Bóg ziemię napełni prawością, bo miłość zwycięży, gdyż Bóg jest miłością. Nie odchodź, Panie. Pewnego razu, gdy Pan był na ziemi, leczył, uzdrawiał, że śpiewali niemi. I czynił wiele i bardzo się trudził, a nawet bywało, że ze śmierci wzbudził. Ale najwięcej kazał Słowo Boże, że chwałę Królestwa każdy zdobyć może, że w tym Królestwie nie będzie cierpiących, zdjętych chorobami ani głodujących. Nie będzie tam bólu, ani łez rozpaczy i różnic klasowych, biednych i bogaczy. Człowiek mieć będzie byt zawsze bezpieczny, a co najważniejsze, cenny żywot wieczny. Ale gdy przyszedł w gadareńskie strony, gdzie ludzi dręczyły złe duchy, demony, zabiegł mu drogę człowiek opętany przez legion demonów w okolicy znany. Złe duchy przyznały, mówiąc, że ich mnogo, i prosili Pana, czy wejść w świnie mogą. Pan zezwolił na to, a świnie w tej porze, postradawszy zmysły, popędziły w morze. I bał się lud, widząc, że straty ma wiele, by odszedł z ich granic, mówili mu śmiele. Bo chociaż głosisz radosne nowiny, że usuniesz nasze troski, grzechy, winy, że trzeba Cię miłować, aby żyć wiecznie, my jednak wolimy bardziej nasze wieprze. I odszedł lekarz od chorego ludu, ze smutkiem w sercu, nie czyniąc tam cudu. Pozostawił go w własnych grzechach i niedoli, skoro bardziej wieprze lud od niego woli. I my bądźmy czujni, gdy Pan między nami, byśmy tak jak oni nie zostali sami, byśmy nie mówili swym postępowaniem. My wolimy wieprze, idź Ty dalej, Panie. Strzeżmy się wielce od takiego stanu, byśmy uczynili taki smutek Panu. Nie odchodź, usilnie prosimy Cię, Panie. Nasze serca niech będą Twym wiecznym mieszkaniem. Chrystus, wieczysta skała. Gdy dawnymi czasy Izrael wyszedł z puszczy Sin, był bezpiecznym, albowiem Pan był razem z nim. Pan jako pasterz prowadził ich możną ręką swą do krainy, co dziedzicznie mieli posiąść ją. I stanęli w Refidym, jak rozkazał Pan. Próbą wiary ten teren od Boga był dan. Wnet spostrzegli, że kraina nie ma żadnych wód, których pragną ludzie i bydła ich trzód. Gdzieś nas wywiódł Mojżeszu, kłócił lud z nim się. Wszyscy są spragnieni, wody nie ma, nie. Z Egiptuś nas wywiódł, gdzie wszystkiego w bród. Tu dzieci nam pomrą, my i bydła trzód. Mojżesz wnet do Pana potrzebą naglony, bo któż wodą napoi wielki lud wzburzony? Cóż mam czynić, o Panie, gdyż gniewnie pomstują, gdy wody nie będzie, mnie ukamienują. Pan ku Mojżeszowi skłonił ucha swego, gdyż słudze wiernemu nie skąpi niczego, rzekł. Weź starszych kilku, niech za świadków stoją, laska też potrzebna, weź ją w rękę swoją. Ja stanę przed Tobą na skale w Chorebie. Ty ją laską uderzysz, ona wyda z siebie wody obfite, które niosą życie. Ja potrzeby mnóstwa spełnię należycie. I uderzył Mojżesz laską swoją w skałę, którą cuda w Egipcie czynił doskonałe. Uderzył mocno, jak kazał wieczysty, a skały wytrysnął zdrój wód przezroczysty. Odtąd Massa i Meriba zwie się miejsce one, bo tam mnóstwo Izraela było doświadczone, tam Pana kusili, z Mojżeszem się kłócili, czy jest Pan, czy go nie ma pośród nas, mówili. powyższa historia niech nauką będzie. Niechaj nas krzepi i dociera wszędzie, bo Pan nasz Chrystus to wieczysta skała, w śmierci uderzona, wodę życia dała. Mocowanie mocarzy. Wielu z ludzi zauważy mocowanie się mocarzy. Chciałby mocarz mocarza, gdy się tylko nadarza, zepchnąć z globu ziemskiego przeciwnika swojego. Sam zaś myśli o sobie: ja zostanę na globie. Ej, mocarze, mocarze, czy o tym nie wiecie, że spychając się wzajem wszyscy wraz spadniecie? Bo jeżeli w zgodzie żyć nie chcecie razem, będziecie zepchnięci niebieskim rozkazem. Bóg mocarz mocarzy, glob jego własnością. Niezgoda to ciemność, on zaś jest światłością. Wnet każdy się dowie, że będą zepchnięci światłości wrogowie. Bóg państwo zbuduje na skalę miłości, to państwo pokoju lud przyjmie w radości. A w pieśniach wspomnienia pokoleniom wskaże, że na globie w tym wieku żyli sławni mocarze. Restytucja. Restytucji czeka ziemia utrudzona, i wielkie narody, i małe plemiona, i cała natura, ptactwo i zwierzęta, wszystko, co skute w straszne grzechu pęta. Chrystusa Pana tegoż ludzkość czeka, a On ze swym dziełem dalej już nie zwleka. On zburzy grzechu fortece wiekowe, a potem wzniesie On królestwo nowe. On zwiąże szatana, księcia świata tego, i wrzuci w przepaść dnia tysiącletniego, bo upodlił ludzkość, służył mu za kata, jego panowanie, dzisiejszy stan świata. Jakże wspaniała jest wizja przyszłości, gdy w miejsce smutkość wnet zagości. Ziści się tęsknota ludzkich serc miliony, kiedy pokój z Bogiem będzie przywrócony. Ustąpi na wieki straszny koszmar wojny, udziałem ludzi będzie wiek spokojny. Chromy uleczony jak jeleń podskoczy, niemi zaśpiewają, ciemnych przejrzą oczy. Radość ta nie tylko obejmie żyjących, lecz będzie udziałem wszystkich w prochu śpiących, którzy usłyszą głos Bożego Syna, gdy wybije na to właściwa godzina. Chwalebnym dziełem w restytucji czasie będzie nowy człowiek w pełnej swojej krasie. Wróci w podobieństwo do Stwórcy swojego, a ziemia się stanie rajem dla każdego. Żyć też w dobrobycie będzie ziemia cała, bo mlekiem i miodem będzie opływała. Usta zaśpiewają hymny uwielbienia za wyzwolenie, za dzieło zbawienia. Tylko restytucja wysuszy łez może, ból i śmierć usunąć ona tylko może. Ustąpią na wieki krzyk, płacz i westchnienia. Wierne to są słowa, gdyż Bóg się nie zmienia. Czyż opisać pióro może wszystkie sprawy, które Bóg uczyni w procesie naprawy? Uwielbiajmy Stwórcę, bo skończą się znoje. Prośmy Go usilnie, przyjdź królestwo Twoje. Możny u Boga. Żadnego z narodów imię tak nie słynie, jak możny u Boga, to Jakuba imię. Izrael rzekł Bóg, będzie imię Twoje, boś błogosławieństwo mężnie zdobył moje. Przez wiele stuleci Izrael był znanym, że Bóg go uczynił narodem wybranym, że błogosławił wszystkie jego drogi, karał, gdy przekraczał ustaw Bożych progi. Jeruzalem, stolica, miasto wielu królów, świątynia modlitwy z najpiękniejszych murów. Każdy, kto przybył tu roku każdego, chwalił w niej Boga Izraelskiego. Lecz wielka nań gniewu Bożego przyczyna, nie słuchał proroków, wzgardził jego syna. To są karania największe powody, że go rozproszył pomiędzy narody. A gdy w tułaczce wypił gniewu miarę, ziścił Bóg tęsknotę, ożywił mu wiarę. Zebrał z ziem obcych do kraju swojego, według obietnicy danej ojcom jego. Powrót Izraela to Boży plan świata. To Królestwo Boże, ono ludzkość zbrata. To zwiastun pewny, że Bóg zło ukróci, gdy możny u Boga do ojczyzny wróci. A w końcu wieku niektóre narody walczą z tym dziełem na wszelkie sposoby, chcąc udaremnić zamierzenia Boże, lecz Izraela zniszczyć nikt nie może. Jakom rozproszył, tak zaś ich zgromadzę, mówi Pan z nieba zaciekłej gromadzie. Izrael wzrośnie w przodków swoich ziemi, nikt nie jest w stanie planów Bożych zmienić. Dziś do radości są wielkie powody, gdyż znajdą Boga wszystkie narody, znajdą w Nim życie po wieczyste lata, gdyż Jeruzalem to odnowa świata. Tam w Jeruzalem wyjdzie życia rzeka, od wieków na nią cała ludzkość czeka. Przez nią spłynie na świat radość, pokój, życie. Przez nią swe dobra zleje Bóg obficie. Spalenie Konkolu. Gdy przeszły kościoła wzrostu pierwsze lata, Pan Bóg dozwolił księciu tego świata, by złego nasienia zasiał ziaren wiele na polu pszenicznym w prawdziwym kościele. Po wielu wiekach, gdy dojrzały plony i żniwa nadszedł już czas naznaczony, Pan zbiera pszenicę, wierną trzutkę swoją i masy konkolu, które dumnie stoją. Babilon wielki jak sterty konkolu, powiązane w snopy na pszenicznym polu, nie ma on zieleni, już nie świeci blaskiem, czeka, by w ucisku spłonąć z wielkim trzaskiem. Bo na tym polu zoranym w zagony, pługiem ucisku, zrównanym przez brony, Pan Jezus Chrystus wsieje plony nowe, gdy serca ludzkie będą już gotowe. Za lat już parę Pan uciszy burzę, a tęcza zalśni po ucisku chmurze. Umilkną już gromy, Pan pokój uczyni, radość będzie wszędzie, w niebie i na ziemi. Jeden będzie pasterz jak ziemia daleka, on prawdą oświeci każdego człowieka. Jedna też owczarnia, jedno mając imię, a konkol Babilon na wieki zaginie. Czy nam się smucić i rozdzierać szaty, że zginąć ma system nad państwa bogaty, który choć mając pełne złota wory, brał wdowie bydlę ostatnie z obory. Kiedyś wiodły krówki wdowy ręce drżące, bogacze dawali banknotów tysiące, za nie dla papieży piękne rezydencje. Chrystus wszystko oddał, chociaż miał najwięcej. Przyjdą do Chrystusa papieże, prałaci, wielce zawstydzeni, że upili braci, ucząc ich, że pieniądz duszę z czysta zbawi, choć śpią w prochu ziemi, jak sam Chrystus sprawił. Więc snopy konkolu niech się spalą prędzej, bo Chrystus da wieczność bez żadnych pieniędzy. On okup złożył, płacąc swoim życiem, by ludziom przywrócić ze Stwórcą współżycie. Pszenica zwieziona do gumna pańskiego niech zalśni blaskiem życia bezśmiertnego. Bóg niechaj przezeń wyleje obficie na świat ludzkości radość, pokój, życie. Książę pokoju. Choć pokoju ludzkość chce, choć o pokój świat wciąż woła, przeciwności wicher dmie, czy mu się świat oprzeć zdoła? Dość ma cierpień, dość ma wojen, czas, by zrzucić ciężar zbrojeń. One źródłem są udręki, niszczą pracę ludzkiej ręki, gubią sumy miliardowe, wyposażeń bronie nowe. Idą ciemne burzy chmury, a wraz z nimi dzień ponury, rozbudzając strachu dreszcze. Może tylko ten rok jeszcze da się wstrzymać wichru złości, który wiedzie do nicości? Świata wielkie dziś staranie zmusza wodzów na spotkanie. Podpisano akt końcowy, on zwiastuje już dzień nowy. Po Helsinkach i Belgradzie widzą przyszłość w lepszym ładzie. Nagle świat wpada znów w przerażenie. Nowe rakiety, nowe zmartwienie. Jeszcze nadzieja, może w Madrycie. Ludzkość chce wygrać walkę o życie. Z serca ludzkości wychodzi westchnienie. Kto z tego niepokoju sprawi uwolnienie? Kiedy wreszcie przyjdzie koniec tej udręce? Kiedy los świata spocznie w sprawiedliwej ręce? Kto zbrojnym wysiłkom kres położyć może, które świat prowadzą na zguby bezdroże? Tyś umęczona, o biedna ludzkości, tyś podobna łodzi wśród ryku fal złości. Odwróć swe oczy od łód ciemności, a zwróć je na tego, to księciem światłości. On, książę pokoju, gdy on pokój stworzy, stopi oręż na lemierz, kres wojną położy. Więc choćby wały morskie dosięgały nieba, tobie ufać tylko Jezusowi trzeba. On burzę wielką w spokój wnet zamieni, bo jemu moc dana w niebie i na ziemi. Za jego to czasów dość będzie pokoju. Ludzkość wnet odpocznie od burz wojen znojów. Ćwiczyć się więcej nie będą do bitwy. Świat rzuci na zawsze zbrojenia gonitwy. W nim złóż swą ufność, znękana ludzkości. On gwarancją twojej szczęśliwej przyszłości. On życie swe oddał, abyś żyła wiecznie. On śmierć zgładzi, łzy otrze, wprowadzi bezpiecznie w swoje królestwo, które królestwom kres wszystkim położy. Samo stać będzie wiecznie, a z nim pokój Boży. Pan jest pasterzem moim. Pan jest pasterzem moim, a ja owcą jego. Choć byłam zbłąkaną, bez stada żadnego, bez paszy zielonej, co syci łaknienie, bez wody źródlanej, co gasi pragnienie, a wilki okrutne wzbudzały wciąż trwogę. Dziś ze spokojem odpoczywać mogę, bo Pan mnie prowadzi do źródła żywego, do wód płynących bez szumu wielkiego, wód czystych, dających błogie ukojenie, drogie obietnice, że bliskie zbawienie. One to sprawiły, że serce dziś płonie, że za lat parę duch nowy owionie. Ta woda dodaje siły i wesela, choć radość taką nie każdy podziela. Pan pasterzem moim, on syci łaknienie, zieleń jego paszy to moje pragnienie. Pokarmu innego już szukać nie trzeba, bo on daje sytość najlepszego chleba. On daje siłę i duchowe zdrowie, a kto się nim karmi, ten ocenę powie. Pan jest mym pasterzem i on w swej miłości nie da mi zbłądzić z dróg sprawiedliwości. On uczy, strofuje, co jest wielką łaską, że gdy tylko zbaczam, zawraca mnie laską, bo chociaż ja jestem jego owca mała, kroki mego życia to dla niego chwała. Chociaż przechodzę przez różne doliny, wśród niebezpieczeństw od różnej zwierzyny, które czyhają, by porwać mą duszę, i z nimi walki co dzień staczać muszę? Nie lękam się, chociażby ich były zastępy, choćby to były bestie lub drapieżne sępy, których potęga zda się niezmożona, a twierdza takich nie jest obalona. Stoję przed nimi, patrząc im w oblicza, wiedząc, że przed Bogiem oni wszyscy niczym. I cóż takiej mocy we mnie dokonuje? Czy nie obietnice, które Pan wskazuje? Jeśli w przeciwnościach nie wynijdzie skarga, a wicher doświadczeń pokoju nie starga, znajdę się w ochronie pasterza dobrego. Laska mnie obroni od potęgi złego. To mnie uwesela w życiowej udręce, chociaż u Pana kij jest w jego drugiej ręce. I kij też ma cieszyć, choć to symbol chłosty, wszak on usuwa grzechu wodorosty, które na drodze do celu mi stoją i zamiast zanikać, nieraz się podwoją. Bo owca Pańska to wyraz pokory, łagodność, posłuszeństwo, to są jej walory. Jej wola umarła, zna tylko głos Pana. Głosu tego ma słuchać od samego rana. Lecz to się zdarza, że grzechu okowy wciąż mnie zasmucają, choć jestem gotowy zrzucić ich więzy okrutnej wraże. Tylko niech mnie pasterz już więcej nie każe. lecz to są więzy tej długiej niewoli. One to sprawiają, że serce zaboli. Choć jestem ja owcą pasterza dobrego, jednak przez dzień cały nabroję ja złego. Tu zerknę za miedzę, gdzie pole już świata, tam ciało ożyło w stosunku do brata. Gdzie indziej przeciwnik też się mnie dotyka i tak przez dzień cały w wierności utykam. Lecz Pan używa kija i chłosta mnie szczerze, bym nadal pozostał w rozpoczętej wierze. Dlatego niech laska i kij Twój, o Panie, zawsze mnie cieszą, dopóki tchu stanie. Twoje dobrodziejstwo niech dalej mnie trzyma, a wizja królestwa będzie przed oczyma. Bądź pasterzem moim, aż do chwili zgonu, abym nie wyszedł za bramę Syjonu. Dopomóż mi pozostać w wierności tej klasy, bym mieszkał w Twym domu aż po wieczne czasy, gdy bracia zgodnie mieszkają. Jak olej na głowę Aarona był ongiś wylany, tak był Duch Święty, Duch Zgody Jezusowi dany. Zeń spływa na Kościół bliski i daleki, jak olej na szaty Aarona poprzez wszystkie wieki, gdy bracia zgodnie mieszkają. O, jako rzecz dobra, jak błogi ten stan, on wiedzie braci aż do nieba bram. O, jako rzecz wdzięczna, o tym mówi Pan, każdy z jego ludu wnet przyzna to sam, gdy bracia zgodnie mieszkają. Jest jako olej ten najwyborniejszy, on serca bóle jest w stanie pomniejszyć, on kładzie wdzięczność na braterskie wargi, pod jego wpływem cichną wszystkie skargi, gdy bracia zgodnie mieszkają. Olej ten zawiera wonny zapach myrry, jest to mądrość czysta, która płynie z góry. Ona wzrok wiedzie na cierpienie krzyża, a krew pojednania wszystkich braci zbliża, gdy bracia zgodnie mieszkają. Ta myrra tak mocna, że w trudnościach sprawia, że żar szczerej miłości do braci objawia. Wśród walk, niepokojów okazuje serce i miłość wzajemna wznieca się goręcej, gdy bracia zgodnie mieszkają. Ilość cynamonu na pół miary wzięta, jednością zrozumienia myśl Boża pojęta, jaką Bóg daje dla poznania planu, jest miłą wolnością dla drugich i Panu, gdy bracia zgodnie mieszkają. Zapach tataraku rosnącego w wodzie jest to umiejętność, co się rodzi w zgodzie. Bóg uczy, jak zwalczać pokuszenia złego, daje zrozumienie czasu obecnego, gdy bracia zgodnie mieszkają. Akacja oleju to rada i siła, to energia w służbie Bogu bardzo miła. To ustawiczne, stałe zużycie ofiary, bo miłość do drugich nie wyznacza miary, gdy bracia zgodnie mieszkają. Wonność oliwy to święty Duch Boży. On łączy, spaja, cenne łaski mnoży. On rozwija w braciach i owoce ducha. On oświeca drogi, w nim moc i otucha, gdy bracia zgodnie mieszkają. olej pomazania, gdy spływa obficie, tam nowe stworzenie rozwija swe życie. Gdy się olej zjawi, łagodzi, buduje, przezeń dobre dzieło sam Pan tam sprawuje, gdy bracia zgodnie mieszkają. Jako rosa Hermon wstępuje obficie na góry syjońskie, niosąc cenne życie, tak na lud pański wpływ ducha skuteczny, a Pan błogosławi, dając żywot wieczny, gdy bracia zgodnie mieszkają. Miłość Agape. 1 Koryntów, rozdział 13. Gdybym ja mówił ludzi językami, aniołów językiem byłbym też mówiący. Brakiem miłości, gdy się serce splami, byłbym miedź brzęcząca, cymbał pięknie brzmiący. Gdybym znał proroctwo, wszystkie tajemnice, gdybym posiadał ludzką wiedzę wszelką, gdybym góry przenosił swoją wiarą wielką, a nie miał miłości, byłbym także niczym. Gdybym majętność dał, gdzie bieda gości, na żywność dla tych, gdzie chleba pragnienie, choćbym też ciało wydał na spalenie, nic nie uzyskam, gdy nie ma miłości. Miłość Agape jest długocierpliwa. Miłość jest także wielce dobrotliwa. A od zazdrości z dala się też trzyma, nie jest chełpliwa i się nie nadyma. Miłość nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swego, choć jest ukrzywdzona. Gniewem gwałtownym nie wybucha ona, miłość bez zdrady nie myśli nic złego. Z niesprawiedliwości radości nie czuje, natomiast z prawdy wielce się raduje. Wszystko okrywa, we wszystko wierząca, wszystkiego się spodziewa, jest wszystko cierpiąca. Miłość Agape nigdy nie ustaje. Choć są proroctwa, koniec przyjdzie na nie. Nie jest jak języki, których dar snadnie zaniknie, lub wiedza, która z czasem padnie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części także też prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, zaniknie wszystko, co cząstkowe, małe. Gdy byłem dzieckiem, jak dziecko mówiłem, czułem jak dziecię myślałem, lecz kiedym dorósł, z dzieciństwem skończyłem. Co jest dziecinne, tego zaniechałem. W zwierciadle jakoby, w niejasność spowite, widzenie nasze, jak w zagadce skryte. Teraz cząstkowy zmysł wiedzy mi dany, lecz wówczas poznam, jaką jest poznany. Wiara, nadzieja, miłość, trzy rzeczy zostają, ale się z miłością żadne nie zrównają. Poprzednik Mesjasza. Gdy Pan na ziemi był czasu dawnego, przed Nim anioła Bóg posłał zacnego. Płaszcz z sierści wielbłądziej, pas z twardej skóry, szarańczę, miód jadał, był twardej natury. On w sercu posiadał to jedno pragnienie, by Stwórcy Wielkiego wypełnić zlecenie. On głosem płomiennym lud grzeszny strofował, on Zbawcy, co przyszedł, lud wierny gotował. Co chcecie oglądać na puszczy takiego? O Janie Pan Jezus rzekł razu pewnego. Czy trzcinę od wiatru targaną, chwiejącą, czy osobistość w wygodach żyjącą? Ci, którzy w miękkich szatach chadzają, w domach królewskich wygodnie mieszkają. A może prorokiem go każdy szacuje? O, więcej ponadto on zasługuje. O nim ta prawda jest napisana, że on uprzedzi oblicze Pana. On to przed Panem drogę gotuje, to głos na puszczy, co ścieżki prostuje. Zaprawdę powiadam, że spośród wiela nie ma większego nad Jana Chrzciciela. Od Abla prawego do czasu jego niewiasta syna nie miała takiego. Lecz to przyjmijcie, że choć tak wielki, że z nim się prorok nie zrównał wszelki, to ten najmniejszy z Królestwa Bożego wiele przewyższa nawet i jego. Jan Chrzciciel. Za Tyberiusza, cesarza rzymskiego, Piłata z Pontu, starosty judzkiego, gdy Herod tetrarchą był galilejskim, a Filip, brat jego, także i turejskim tetrarchą był i trachonem władał, w Abilenie Lizaniasz tetrarchię posiadał, za Ananasza i Kajfasza, kapłana wielkiego, stało się słowo Boże czasu onnego do męża, co stronił od zgiełku i tłuszczy, wiódł twarde życie samotne na puszczy. On z sierści wielbłądziej płaszczem się okrywał, a biodra skórzanym pasem opasywał. On wygodami gardził świata tego, miód leśny, szarańcza, pokarmy to jego. I wyszedł z puszczy on czasu onego do krain, gdzie wody Jordanu Bystrego od wieków płyną, gdzie grzechem lud skuty, tym głosił chrzest wodny, potrzebę pokuty. Z Jeruzalem doń przyszli lewici, kapłani, bo wieścią o Janie są zelektryzowani. Kim jesteś, pytali, żeś taki jest czynny? Czyś ty jest Chrystus, Eliasz, czy kto inny? Ani prorokiem, ni Chrystusem też zgoła nie jestem, odrzekł, lecz głosem, który woła na puszczy, co według słowa jest pańskiego. Prostujcie drogę, ścieżki Pana swego. Wstrząsnęła sumienia ludzkie misja jego. Zewsząd schodzili się wszyscy do niego, grzechy wyznając, do wody wchodzili, by chrząc się u Jana czystości nabyli. Ale pomstował Jan nad takimi, co się chrzcić chcieli, będąc obłudnymi. Jaszczurcze plemię, skąd wy to wiecie? Przed przyszłym gniewem uciekać chcecie? Strofował biednych, możnych też strofował i faryzejską obłudę piętnował, że już siekiera uderzy w korzenie, wytnie i wrzuci wszystko na spalenie. Głosił, że Chrystus idzie, by panować, a on obuwia nie wart mu sznurować. Chrzcić on nie tylko Duchem Świętym będzie, ale i ogniem zło wypali wszędzie. Wiejadło w ręku jego doskonałe, on swe oczyści bojewisko całe. Pszenicę zwiezie w stan wielce bezpieczny, a plewy wszelkie pożre ogień wieczny. Jan także gromił i króla samego, dla Herodiady, żony brata jego, Filipa. Król grzesznie tronował. Nie godzi się jej mieć. Tak Jan go strofował. Ludzie szemrali na króla takiego, więc kazał zamknąć do więzienia swego Jana Chrzciciela. Lecz choć król zawinił, rad jego słuchał i wiele też czynił. Gdy przyszedł czas święta Herodowego, gdy przyszedł urodzin rok kolejny jego, gdy gości dostojnych sala pełna była, wtedy Salome pięknie zatańczyła. Swym tańcem zmysłowym wszystkich gości jego wprawiła w zachwyt i króla samego. To piękny taniec, mówiąc bez przesady. Tak tańczy księżna, córka Herodiady. Jakiż w tym tańcu wdzięk wielki i siła. To matka jej chytra tak ją wyuczyła. Król, co nie widział tańca tak pięknego, dam ci, co zechcesz, rzekły usta jego. Ta wnet do matki swojej pośpieszyła, co mam zażądać, matko moja miła? Zażądaj głowy Jana Przeklętego, dopóki on żyje, niepewna niczego. Z tym to poselstwem Salome wróciła i wdzięcząc się pięknie królowi mówiła. Królu, co rzekłeś, niech zaraz się stanie. Nagroda za taniec i moje staranie ziść twoje słowo dane wobec wiela. Daj Jana na misie, mi głowę chrzciciela. Król się zasmucił wielce słowa tego, ale że oczy ludu wszystkiego patrzą nań pilnie, wydał polecenie, by ścięto Jana na córki życzenie. Król, co był serca nader wyniosłego, wpadł w tą pułapkę podstępu chytrego. Słowa dotrzymał przed publicznością, co w prawie pańskim jest obrzydliwością. Tak skończył życie wierny sługa Pana, za to nagroda będzie jemu dana. A ci, co zdradą, morderstwem zgrzeszyli, strąceni z wyżyn, marnie zakończyli. Powyższa historia w nauki brzemienna, przy końcu wieków ucząca, bezcenna, bo piękna Salome, co tańczy tak ślicznie, to ci, co związani są ekumenicznie. Ci tęsknią szalenie w głębi serca swego do matki rodzonej Rzymu papieskiego. Oni to wspólnie z Herodem rządzącym walczą i gardzą Janem strofującym. Czy ty też pragniesz, o bracie miły, stać po Pana stronie, by się ziściły twoje pragnienia, byś został zwycięski i święty? Musisz być z Janem przez drugich wyklęty. Chcesz li mieć łaski i względy u Pana w czasie obecnym? Bądźże z klasy Jana. Rebeka. A stary, mając lat już wiele, czuł, że siły słabną w jego starym ciele, więc rzekł do sługi, rządcy domu swego, idź do Naharaim, miasta brata mego, stamtąd weźmiesz żonę dla syna mojego. Sfrasował się sługa i stawił pytanie. Gdy ona nie zechce, cóż mam robić, panie? Czy tam zostawić mam syna twojego? Nie, rzekł Abraham, nie uczynisz tego. Gdyby ta niewiasta z tobą iść nie chciała, nie będziesz winien, że tak się rzecz stała. Lecz Pan Bóg Niebieski przed twoim obliczem wnet pośle anioła, byś nie wrócił z niczym. Wziął sługa wielbłądy z dóbr pana swojego oraz cenne podarki dla rodziny jego. Szedł do brata jego, co zwał się Nachorem, do którego miasta zbliżył się wieczorem. Zmęczony stał u studni, gdzie czerpano wodę, tam, gdzie każdy poił swą spragnioną trzodę. I tu, już przy końcu obranego celu, frasował się sługa dla powodów wielu. Czy pan jego Abraham będzie pocieszony? Czy syn jego Izaak będzie kontent z żony? Czy niewiasta owa będzie godna tego, by się stała żoną syna pana jego? Dlatego ów sługa modlił się do pana, by mógł wyjść zwycięsko z trudnego zadania. Boże Abrahama, błogosław w tej sprawie, niech się znak spełni, który ci przedstawię, gdy rzeknę niewieście, nachyl wiadra swego, bym ugasił ogień pragnienia mojego, a ona by rzekła, pij, i sługi twoje, i spragnione wielbłądy twoje też napoję. To niech będzie odpowiedź na modlitwy moje. Gdy słowa modlitwy sługa mówił jeszcze, od strony miasta zbliżało się dziewczę, niosąc na ramieniu swym wiadro na wodę, już z daleka spostrzegł jej piękną urodę. Serce sługi wiernego mocniej uderzyło. Czyżby to już odpowiedzią na modlitwy było? Dzieweczka do studni chyżo się zbliżyła, zręcznymi ruchami wiadro napełniła, przemiłych spojrzeń nie szczędząc nikomu, już kieruje kroki w stronę swego domu. Sługa, jeszcze w duchu wznosząc się do pana, widzi, że sposobność już teraz mu dana. Wnet zdobył odwagi w sobie już na tyle, że zabiegł dzieweczce, wstrzymując ją chwilę. Gdy przystanęła, uśmiech ją upiększył i wdzięk jej urody bardziej się powiększył. Poprosił o wodę, rzekła, pij, mój panie. I dała mu wody, którą niosła w dzbanie. Sługa Eliezer był pełen radości. Chciał zaraz powiedzieć o swojej wdzięczności, lecz zanim wyrzekł wdzięczności swej słowa, dziewczę rzekło, odpocznij, ja jestem gotowa napoić wielbłądy, wszak w podróży były. Bardzo są spragnione, będą chętnie piły. I dała im wody, swą im służąc siłą, gdyż zwierząt spragnionych tych aż 10 było. Sługa stał z boku, jak w ziemię wrośnięty. Tak tą uprzejmością był bardzo przejęty. Zdumiał się, widząc, jak się wielce trudzi. No i ta serdeczność dla nieznanych ludzi. W milczeniu stojąc modli się do pana. Czy to ta niewiasta od ciebie mi dana? Zdecydował sługa, że tać żoną będzie, bo lepszej nie znajdzie, choćby szukał wszędzie. Wyjął więc torby na usznicę złotą i dwie manele na ręce z misterną robotą. Dał jej upominki swego pana mienie, a w oczach jej ujrzał zachwyt i zdumienie. I rzekł jej, jaki jest ród twój, powiedzże mi proszę, gdym cię tylko zobaczył, z tą myślą się noszę. Ojcem mym Batuel, a zwał mnie Rebeka, wnuczka Nachorowa możnego człowieka. Tak się dalej stało, że panienka owa, przez Boga zrządzona, chętna i gotowa, kraj swój opuściła, dom ojca swojego i poszła strzeżona przez sługę wiernego, by spotkać się z Izaakiem, swym mężem i panem, dalekim, niewidzianym, lecz umiłowanym. Stęskniony Izaak w wieczorową porę ujrzał karawanę, co mu wiozła żonę. Ujrzał też Rebekę, jej piękne oblicze. Radość ze spotkania nie zrówna się z niczym. W podanej historii nauk jest wiele. W niej jest ukazany obraz o Kościele. Izaak to figura na Pana naszego, Rebeka z narodów Kościół to dla niego. Rebeka przed czasem małżonką obrana i Kościół małżonką dla Chrystusa Pana, przed świata początkiem przez Ojca wybrany, aby był w miłości przed Nim bez nagany. Jeżeli chcemy być z Panem na wieki, winniśmy posiadać zalety Rebeki. Pokorę, bo chociaż była ona pięknej twarzy, czyniła pokornie, co się tylko zdarzy. Nosiła wodę, poiła zwierzęta. Dobry to przykład i piękna zachęta. Czy nam, gdyby przyszło nosić jakie paczki, wyprać bieliznę, zająć miejsce szwaczki dla naszych braci lub tych, co nie znamy, sprawdźmy, co możemy, czy te cechy mamy. A jak Rebeka, pojąca zwierzęta, chwytać taką sposobność, co jest pominięta, umyć innym nogi, to czyn nazbyt mały. Wolim, co u ludzi da nam więcej chwały. To piękna zaleta dać usługi wodę, bez względu na tytuł albo na urodę. Spostrzegawczość też była Rebeki zaletą, wszak ona spostrzegła, że próżne koryto, a wierne zwierzęta, choć im brak wymowy, widać, że strudzone i spragnione wody. Spostrzegawczości cnota wyrasta z miłości, bo to miłość szuka u drogich nam gości, w jaki to sposób możemy się przysłużyć, by swoją miłością u nich się zadłużyć. Choć to nie dotyczy samych tylko gości, bo zawsze wśród braci są te sposobności. Iluż to dziś braci wiele potrzebuje, lecz swoich braków mówić się waguje. Spojrzyj tylko okiem po całym kościele, a zaraz zobaczysz sposobności wiele. Nie muszą być wielkie jak dębowe kłody, lecz jak gałązki lub kropelki wody. Gdy uczynisz to z serca, Pan przyjmie od ciebie, bo takiej małżonki on szuka dla siebie. W Rebece znajdziesz skromności dowody, nie mówiła pierwsza, aż gdy prosił wody. O wiele piękniej rzecz zawsze wychodzi, gdy ci ktoś sam powie, o co jemu chodzi. Żona Izaaka tym się odznaczała i swoją czystość do końca chowała. Czystość wśród złego szacunek wciąż budzi, czy u wykształconych, czy u prostych ludzi. Zna Kościół, co w świecie złym i to, co jest w ciele, przed czym strzec serca oraz czuwać wiele. Jednego Pan szuka w swej oblubienicy, Jest to czystość serca, wierność obietnicy. Zasada dobrze czynić to cecha Rebeki, bez względu, czy ktoś bliski, czyli też daleki. To również dla nas jest pięknym przykładem, czynić dobrze wszystkim, nie licząc się z wkładem. Bo kto tylko czyni, aby był widziany, niech się nie spodziewa, aby był lubiany. I szybką decyzję też Rebeka miała. Ze swoją usługą się nie ociągała. Taką to zaletę oblubieniec ceni, że gdy coś spostrzeżesz, to w czyn zaraz zmienisz. Bo czego dowodzi ciągłe odkładanie? Czy nie to, że w sercu ciągłe jest wahanie? A gdy się wahasz, to brak ci jest wiary. Nie doceniasz tego, że Pan doda miary. Jest jeszcze lekcja, choć ich widzim wiele. Zawsze pierw zasługa, a potem manele. Pańskie przywileje i duże, i małe, wtedy tylko zyskasz, kiedy serce całe oddasz Panu, jak widzisz w obrazie Rebeki, która sługą poszła do ziemi dalekiej. Gdy widzimy te cnoty w przykładzie Rebeki, starajmy się je zyskać, abyśmy na wieki i jako jego małżonka spoczęli u Pana. To dla nas jest, bracie i siostro kochana. Bestia. Wielu dziś ludzi wprowadza w zdumienie, jaki ma związek czas a zbawienie. Czyżby to był błąd, gdyby się zdawało, że wierność do śmierci to jeszcze jest mało? Prawdą to było przez wszystkie stulecia. Prawdą jest i dzisiaj, nikt też nie zaprzecza. Lecz cóż, drogi bracie, mówi Pana zdanie, praktykuj modlitwę i wierne czuwanie. Bo o tym czasie, mówi Księga Boża, bestia zraniona miała wynieść z morza. Jej rana śmiertelna, cios Napoleona, przez jeden wiek czasu nie była leczona. Przez ten wiek przygasły gorejące stosy, które tłumiły protestantów głosy. Biada było temu, kto by wyrzekł śmiele, odstępstwo istnieje w odpadłym kościele. Bestia potężna, siedem głów mająca, swój prym nad królami chytrością wiodąca. Rogów ma 10, lśnią władzy korony, której się nie ostały i cesarskie trony. Ta bestia ma wygląd łagodnego misia, lecz wewnątrz krwiożerczość drapieżnego rysia. Nogi niedźwiedzia depczące pod ołtarzem dusze ofiar przez nią ściętych. Paszcza lwa, nic człowieczeństwa, a w niej zastygła krew świętych. W inkwizycji niszczeni za prawdy świadectwa, chcąc się wyzwolić z okowów ciemności, padali, lecz dali Bogu dowód swej wierności. Wyszła już bestia, wydało ją morze, a ziemia mówi, któż z nią walczyć może? I w swym zachwycie idzie za nią cała. Któż ją dziś rozpoznał? Tylko garstka mała. Ten, kto czuwa, pokusy godzinę wnet pozna i ten gwałtu od niej pierw niż inni dozna. Gdy przyjdzie chwila, użyje swej mocy, jak lew zgłodniały do żeru wnet skoczy. Gdy znowu jak kiedyś zasiada na tronie, czy będziesz ją chwalić wraz z ziemią w pokłonie? Tu więc zauważ Pana napomnienie. Od czujnej wierności zależy zbawienie. bo gdy wreszcie nadejdzie czas uczty godowej, kto się jej kłania, wymazany będzie z księgi barankowej. Maria Konopnicka, Jan Hus. Stoję przed wami i milczę. O sędzie, wy nie jesteście dla mnie sądem Boga. Wiem, już się stos mój dymi, a u proga już kipi tłum ten, co mnie wieść nań będzie. I żadne za mną nie stanie orędzie. I otworzona jest już wielka droga, przez którą lecą skrwawione łabędzie do swego Boga. Stoję i milczę. Gdzież moja obrona? Gdzież głos, co za mną przemówi tu słowo? Chrystus też milczy. Ach, Chrystus też kona. A jego wielką i boską wymową jest krzyż i cisza i głowa skłoniona na pierś miłości pełną, a nad głową męki i hańby korona. Stoję i milczę. Cóż powiem skazany za każde uczucie, myśl każdą i tchnienie? Tryumf wam, tryumf, o rzymskie wypany, obroną moją jest tylko milczenie, a winą duch mój, co zerwał kajdany. Tryumf wam, oto świątyni sklepienie nad głową moją powtarza skazany na stos płomienie. O sędzie, wiem ja, że pod waszą mocą stoję przechodzień daleki i cichy z krain wolności, które długą nocą oddzielił od was kaptur i duch pychy. Wiem, wasze klątwy świat wpływy druzgocą i bezpieczniejszy jest robaczek lichy pod moją stopą, niżli ja, o mnichy, pod waszą mocą. Przecież mnie trwoga nie zgnębi, nie złamie. Bóg zna to serce i wie, że jest czyste. Próżno, biskupie, wyciągasz swe ramię i klątwy na mnie wyrzucasz ogniste. Duch mój nie zaprze swej prawdy, nie skłamie. On wolny, silny, w swe skrzydła wieczyste bije i stosu ulata, o Chryste, pod twoje znamię. Ja już nie kapłan, nie. Już ze mnie zdarto szaty, przez które podobny wam byłem. Grom Rzymu jeszcze pali się nad kartą, przez którą będę popiołem i pyłem. Ale mam duszę nie przez to rozdartą. Biegu dobiegłem i dzień mój odbyłem i widział mnie Pan pod rannych wzusz wartą i wie, jak żyłem. Lecz w piersi mojej zostało się drżenie tej gołębicy, co lata nad gmachem, kędy jej gniazdo objęły płomienie. Blednę przed wami nie śmierci przestrachem, nie tym, że padną pod waszym zamachem, lecz że na ziemię moją idą cienie, że widzę groźnie strzaskane sklepienie pod własnym dachem. Ojczyzno moja, już idą momenty i ostateczne tych dni rozwiązanie. Od Białej Góry gdzieś słyszę tętenty i od taboru bojowych surm granie, lud mój okuty, zabity, przeklęty. Lecz ty wyciągasz prawicę, o Panie, ty Bóg żyjących i wolnych, ty święty, mój lud powstanie. Na stos mnie teraz wiedź, rzymski biskupie, i wy, o oczach zapalonych mnichy, pójdę i życia zaparciem nie kupię. Jak wiązka mirry, tak spłonę wam cichy, a stos mój dymy odrzuci wam trupie na ten świat lichy. Patrzcie, ptak leci ku słońcu w błękity. On wolny, w skrzydła swobody on bije. O ziemio, ludu, o przyszłych dni świty. Do was wyciągam ręce, do was piję ostatni puchar. Cień jeszcze was kryje, lecz stos mój płonie. O Rzymie, czyś syty? Ja duch, ja żyję. O Polsko, jeśli ty masz zostać młodą i taką jak ta być, co dzisiaj żyje, i być ochrzczona tą przeklętą wodą, której pies nie chce, wąż nawet nie pije, jeśli masz z twoją rycerską urodą iść między ludy, jak wąż, co się wije, jeśli masz zrównać się z podstępnym Włochem, zostań czym jesteś, ludzi wielkich prochem. Ale to próżna dla ciebie przestroga. Ciebie anieli niebiescy ostrzegą o każdej czarze, czy to w niej przez wroga, czyli przez węża i pająka swego wlane są jady.